dwa słowa o naszych intencjach wtedy, kiedy postanowiliśmy dyskusję zorganizować. To jest problem, który jest nie tylko polskim problemem w sposób oczywisty. To znaczy, że mamy pewnego typu tradycyjne linie podziału, które dzisiaj wracają wraz z kryzysem i ich znaczenie rośnie ponownie. To są wedle kryteriów ekonomicznych, społecznych, to są w Stanach Zjednoczonych prawica pisze, że Obama posługuje się językiem wojny klasowej, prawda, wtedy, kiedy chce ustanowić podatki dla najbogatszych. W razie ten język powraca jako źródło obelg, bądź też jako opis rzeczywistości. Jest rzeczą też interesującą, że jest pewien powrót Marksa, to znaczy nawet piszą o Marksie ludzie, którzy nic z marksizmem nigdy nie mieli wspólnego, wybitni ekonomiści nawet, którzy dystansując się od pewnych idei, czy też zasadniczych idei politycznych Marksa, równocześnie przyznają mu rację w warstwie opisowej. To znaczy, że w jakimś sensie to, co obserwujemy, to jest sprawdzanie się pewnych zasadniczych idei Marksa, jeżeli chodzi o opis gospodarki kapitalistycznej. To jest jedna warstwa. Z drugiej strony mamy nowe podziały, nowe konflikty, bardziej natury kulturowej, społecznej, obyczajowej. No, to przede wszystkim sprawa podstawowa, to jest kwestia kobiet, która została postawiona w ostatnim dziesięcioleciu, powiedzmy, na Zachodzie, czy nawet wcześniej, która do nas doszła, to znaczy problem dyskryminacji, problem równości, no, poczynając od początku. Przy okazji zareklamuję, myśmy wydali taką książeczkę Wszystko o Ewie, która pokazuje źródła dyskryminacji od urodzenia prawie właśnie kobiet. Także to jest, powiedzmy, to jest sprawa, która zresztą i u nas nabrała największego rozgłosu, również przekładając się na język polityczny. Ale to jest problem również, który u nas uzyskał duży rozgłos, problem dyskryminacji gejów. Poza tym wszędzie istnieje problem do tego samego worka wrzucanych tych nowych wykluczeń, prawda, to znaczy cudzoziemców i innych. To znaczy, można powiedzieć takim językiem wybitnego antropologa Engleharta, który robił takie światowe porównanie wartości, że tamte nierówności, można powiedzieć, i konflikty były z czasów nowoczesności, natomiast te są postnowoczesności, że one charakteryzują pewien etap rozwoju społeczeństwa. W tym sensie byłaby pewna gradacja, czy pewna ewolucja. Kończę ten krótki wstęp właśnie takim pytaniem. To znaczy, jak one się do siebie mają i które z tych nierówności są najistotniejsze dla opisu polskiego społeczeństwa i również dynamiki społecznej, dynamiki politycznej. Jaki wpływ mieć mogą które z nich na ewolucję Polski, poczynając od ewolucji polityki. Mimo nieobecności Ireny Wojcickiej mamy wybitne grono dyskutantów, panelistów i zgodnie z naszym obyczajem i tak najłatwiejszą metodę wybierając, czyli przyjmując porządek alfabetyczny, panią profesor Józefinę Hrynkiewicz, poproszę o zabranie głosu.
Przewodniczący, szanowni państwo, dziękuję za zaproszenie na tę dyskusję i myślę, że to ciekawy punkt widzenia, który przedstawił pan profesor Smolar do dyskusji, więc może zaczniemy od tych podziałów takich tradycyjnych w Polsce, które istnieją i które są podziałami, wydaje mi się, realnymi, a może nawet nie wydaje mi się, a wiem na pewno, przede wszystkim ze statystyk, z badań. Pierwszy podział, który istnieje i utrwala się w Polsce, choć może nie jest to nie jest sprawa modna dzisiaj, to jest podział na bogatych i biednych. Polska w ogóle jest krajem biednym, choć w świadomości społecznej mamy wrażenie takie, że jesteśmy krajem na wysokim poziomie rozwoju ekonomicznego. Przeczą temu jednak wszystkie statystyki i kiedy porównujemy dochody w Polsce, dochody ludności kiedy porównujemy produkt krajowy brutto, to widzimy wyraźnie, że Polska sytuuje się mniej więcej na trzecim miejscu od końca. Za nami, można powiedzieć, kiedyś mówiliśmy, jest Albania, ale zdaje się, tam już nawet Albanii nie ma, jest Bułgaria i Rumunia, jak się porównuje kraje Unii Europejskiej. Ale nie tylko jesteśmy krajem biednym, więc w Europie i w świecie musimy jednak przypomnieć sobie, jaki mamy produkt krajowy brutto i jakie mamy możliwości, ale te podziały bardzo silnie wpływają także na podział na biednych i bogatych w Polsce. I są pewne grupy, które są biedne jakby z natury i one zawsze są biedne. Jak w 1903 roku pisał Ludwik Krzywicki, jesteśmy krajem biednego chłopstwa i zostaliśmy krajem biednego chłopstwa. I nic tutaj nie poradzą, żadne zaklęcia, że tam jest duży dochód, wysoki dochód. No, jak przyglądamy się wydatkom, to te wydatki w ostatnim roku, kiedy badaliśmy dochody gospodarstw domowych, wydatki rolników są o 23% niższe, a one najlepiej oddają stan. Jeśli przyglądamy się podziałom, to grupa najbiedniejszych 20% jest permanentnie, ludności najbiedniejszej jest permanentnie zadłużona. Otóż tam niedostatek takiego dochodu na, oczywiście nie ma tam żadnych oszczędności, niedostatek bieżącego dochodu wynosi ponad 20%, czyli tam zwykle nieco ponad 20%, to jest życie na kredyt. No mniej więcej każdy, kto mieszka choć trochę na wsi, ja mieszkam pół roku na wsi, to wiem, co to znaczy życie na kredyt, ale także widzę, jak to wygląda w różnych miejscach. Więc ten podział niestety w Polsce, on się nie zmniejsza. Ja obserwuję od wielu lat badania budżetów gospodarstw domowych. W pewnym momencie zrezygnowaliśmy z publikacji rozkładu dochodów, jeśli chodzi o grupy decylowe, publikuje się grupy kwintylowe. No ja mniej więcej domyślam się, dlaczego nie ma tych grup decylowych, a więc takiego większego podziału, żeby nie pokazać, że ten dochód kumuluje się w tej grupie przede wszystkim 10% najbogatszych, co z kolei będzie wynikało też z wysokości płaconych podatków i tak dalej. I to jest moim zdaniem niepełna informacja, dlatego że budżety gospodarstw domowych nie obejmują jeszcze jednej grupy, która nie ma dochodów stałych i regularnych. Jak duża jest to grupa? Ja szacuję, że to jest grupa na poziomie 15-20% w różnym okresie, w zależności od kształtowania się poziomu bezrobocia. I jest to grupa istotna, to jest grupa niezbadana, to są ludzie, którzy nie wykazują dochodu, nie ma tego dochodu. Najpełniejsze dane dał chyba ostatni spis powszechny z 2002 roku. Ja bardzo czekam na wyniki badania z roku 2011, jeśli chodzi o spis powszechny, bo tam były właśnie pokazane także te grupy, które mają własne dochody, nie mają dochodów, a pracują, nie pracują, jak kształtuje się bezrobocie. No i to też jest bardzo interesująca grupa, która oczywiście politycznie nie jest ani zorganizowana, ani zagrażająca jakiemukolwiek porządkowi, bo ona po prostu jest taka, jaka jest. I można ją zobaczyć najczęściej, teraz prowadzę takie badania, mimo braku pieniędzy przy pomocy studentów, w takim miasteczku, które się nazywa Szydłowiec. Tam jest 37% bezrobocie permanentne. I chcemy wiedzieć, jaka jest strategia władz, jeśli chodzi o wyjście z tej sytuacji, jak się zachowują ludzie, co oni robią, jak sobie radzą przy takim wysokim bezrobociu. I drugie badania, które prowadzimy, to są badania, dla których inspiracji dostarczył ten wypadek pod Nowym Miastem nad Pilicą. Mianowicie badamy tych, którzy całe takie rodziny w okolicach, tym razem Sandomierza, to ładnie brzmi, bo to ładne miasto, Sandomierza, które po prostu żyją z pracy dorywczej w rolnictwie, a więc pracy, która jest nierejestrowana, nieopodatkowana, bez ubezpieczenia, bez pewności zatrudnienia. No i metodą obserwacji uczestniczącej grupa studentów pojechała w czasie lata, żeby to zbadać. Więc ja chcę powiedzieć, że te podziały ekonomiczne, które się powstały w Polsce, są bardzo duże. I przypuszczam, że one byłyby bardziej jeszcze widoczne, gdyby nie to, że nieco ponad 2 miliony młodego pokolenia wyjechało za pracą zarobkową albo wyjechało, wyemigrowało w celach osiedleńczych. To jest ta grupa, która także opuściła kraj. Więc ja myślę, że przy wszystkich innych podziałach tego podziału nie możemy pomijać. Być może ja jestem tutaj skażona tym, czym się zajmuję, polityką społeczną, ale muszę tak postrzegać te podziały, które są niezwykle istotne dla kształtowania też i ładu społecznego, i pozycji Polski w Europie, w świecie, wykorzystania zasobów, w tym zasobów ludzkich. Gdyby ta grupa, która wyemigrowała za pracą zarobkową, była dołączona do grupy w istocie bezrobotnych, bo nie wyjechali przecież dlatego, że tu pracy nie było. To bezrobocie w Polsce przekroczyłoby, przypuszczam, kształtowałoby się na poziomie około 4 milionów, więc byłoby gdzieś na poziomie 22-25%. To może tyle na początek.
Dziękuję bardzo, pani profesor.
Pani poseł Joanna Kluzik-Rostkowska, bardzo proszę.
Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Kiedy dowiedziałam się o temacie tego naszego dzisiejszego spotkania i zaczynałam się zastanawiać, które to grupy mogłabym zaliczyć do tych grup najbardziej wykluczonych, to w pewnym momencie uprzytomniałam sobie, że grupą, która nie jest wykluczona, to są prawdopodobnie dobrze zarabiający mężczyźni w dużych miastach w średnim wieku. A wszyscy inni mogą być traktowani jako mniej lub bardziej wykluczeni, po czym doszłam do wniosku, że dobrze zarabiający w średnim wieku mężczyźni w dużych miastach, mający dużo czasu na wykonywanie swojej pracy, mogą być również traktowani jako lekko wykluczeni z życia rodzinnego, ponieważ ta ciężka praca jakby wyklucza inne role. Dlaczego o tym mówię? Ano mówię o tym dlatego, że jestem przekonana, że jest najwyższy czas na to, żeby na te kwestie spojrzeć inaczej. Bo tak, mamy wykluczone kobiety, ja tu głównie dotyczy to rynku pracy, już mówiłam o tym wielokrotnie przy różnych okazjach, ale to jest tak ciągle jest tak samo, że kobiety na rynku pracy są postrzegane przez pryzmat macierzyństwa, bez względu na to, czy tymi matkami są, czy nimi nie są. Są po prostu w cudzysłowie podejrzane przez każdego pracodawcę, że w momencie, kiedy się zdecydują na bycie matkami, to ta rola będzie powodowała, że one będą gorszymi pracowniczkami. Doświadczenie pokazuje, że to nie jest prawda. Jeżeli spojrzymy na to, jak dzisiaj młode mamy korzystają z przysługujących im zwolnień lekarskich na chore dzieci i tak dalej, to się okazuje, że tylko te, które pracują w sferze budżetowej, sięgają po ten instrument, który im się przynależy skądinąd. Cała reszta stara się radzić sobie inaczej. Można mówić o wykluczonych, tych, którzy mieszkają w małych miasteczkach czy też na wsi, bo mają gorszy dostęp do rynku pracy, gorszy dostęp do edukacji, gorszy dostęp do opieki zdrowotnej. Można myśleć o w jakim stopniu wykluczonych ludziach starszych, ci, którzy przeszli na emeryturę i w pewien sposób są wypychani z tego takiego społecznego centrum. Przestają brać udział w życiu społecznym z powodu niskich emerytur. No to pociąga za sobą ileś tam różnych rodzajów wykluczenia. No musimy brać pod uwagę również wykluczenie młodych ludzi. Mamy znowu dzisiaj problem z bezrobociem młodych ludzi. Nie tak wielki jak w 2003 czy 2004 roku, kiedy 40% młodych ludzi było bez pracy, ci, którzy kończyli edukację. No między innymi nie mamy tego kłopotu, dlatego że rzeczywiście dużo osób wtedy korzystając z naszego wstąpienia do Unii Europejskiej wyjechało. No ale ten problem wraca. I ja sobie pomyślałam, że tak naprawdę na te wszystkie kwestie trzeba byłoby spojrzeć tak, że dzisiaj już wiemy, że im bardziej potrafimy zadziałać na rzecz jednostki, tak żeby ona dobrze się czuła w tej społeczności, którą tworzymy, im bardziej potrafimy jej pomóc wtedy, kiedy ona z jakichś powodów jest wykluczona, to jest to dobre nie tylko dla tej jednostki, ale jest to dobre dla ogółu. Jestem przekonana, że czas najwyższy na taką poważną rewolucję w myśleniu o polityce społecznej, w myśleniu o pomocy społecznej, że te instrumenty, którymi posługuje się dzisiaj Ministerstwo Pracy, to są takie instrumenty, które były budowane od czasów Jacka Kuronia i one były nastawione na to, żeby te najsłabsze grupy przetrwały okres transformacji. Ale ta formuła się wyczerpała i w oczywisty sposób należy myśleć o polityce społecznej, o pomocy społecznej jako o takim budowaniu kapitału, a nie podawaniu tych 3 groszy czy ciepłej zupy tym, którzy tego potrzebują. Oczywiście w każdym społeczeństwie, jestem przekonana, będą ci, którzy poradzą sobie lepiej i będą ci, którzy sobie będą radzili bardzo źle albo wcale. Oczywiście takie instrumenty pomocy wyjścia z różnych rodzajów wykluczenia już takiego wprost, tak? Czyli ludzi, którzy znaleźli się na marginesie społecznego życia, że to musi funkcjonować, bo tego trzeba oczekiwać od nowoczesnego państwa europejskiego w XXI wieku. Natomiast wszystko to trzeba traktować jako budowanie kapitału, a nie tylko taką pomoc. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Profesor Andrzej Richard, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Ja rozumiem zadanie postawione nam przez Aleksandra Smolara w ten sposób, żeby próbować odpowiedzieć na pytanie, jak się mają te dwie osie podziału do siebie. Ta oś kulturowa, nazwijmy ją tak najogólniej, z tą osią społeczno-ekonomiczną. Będę się w swojej wypowiedzi koncentrował głównie na tym, jak one mają się do siebie, te dwie osie, nie tylko jako, czy też nie tyle jako osie opisujące główne podziały w samym społeczeństwie, ale także jako osie, które mają odzwierciedlać te główne podziały w społeczeństwie na scenie politycznej. Będę starał się mówić o tym, na ile te dwie osie podziałów społecznych obecne są, czy też obecne były w polskiej polityce. No, zacznę od tego, o czym mówił też Aleksander Smolar, że te dwa wymiary, one są klasycznie w naukach politycznych, w naukach o polityce przyjmowane jako podstawowe, jak gdyby wymiary opisujące poglądy polityczne i kwestią otwartą jest stopień jak gdyby skorelowania tych dwóch wymiarów. W Polsce bardzo często podnoszono to, że to, co jest, czy też to, co było prawicą w sensie ekonomicznym, bywało zarazem raczej lewicowe w sensie kulturowym i odwrotnie. Czyli wskazywano na niski stopień skorelowania jak gdyby tych dwóch wymiarów, a zarazem na to, że są one obecne od początku transformacji. Natomiast co do tego, jakie będą ich dalsze losy, dokonywano pewnych predykcji, które to predykcje okazały się być nietrafne. Kompletnie nietrafione. I tutaj dochodzimy do pewnego paradoksu, o którym będę chciał powiedzieć. Zaczął Alik od tego, że w tej chwili, kto wie, czy nie wróci ten bardziej tradycyjny podział klasowo-ekonomiczny na rzecz tego później nowoczesnego, czy też ponowoczesnego podziału kulturowego. Otóż chcę powiedzieć, że w Polsce paradoks polega na tym, że my w istocie nigdy nie osiągnęliśmy organizacji polskiej sceny politycznej w oparciu o klarowne odzwierciedlenie podziałów tych interesowo-klasowo-ekonomicznych, czy jak je nazwać. I predykcje, które były dokonywane w polskiej polityce, czy też dotyczące opisu polskiej sceny politycznej, mówiły mniej więcej coś takiego. No my wciąż się jeszcze dzielimy wedle tych starych, takich kulturowo-ideologicznych podziałów, wtedy było to głównie reprezentowane przez podział typu solidarność, niesolidarność, ale to ustąpi. Im bardziej transformacja będzie awansowała, tym bardziej na scenie politycznej będą, tak jak w zmodernizowanych krajach, jak na normalnym Zachodzie, będą reprezentowane interesy klasowe, interesy ekonomiczne. A te wszystkie takie kulturowo-ideologiczne to jest w istocie przeszłość. Krótko mówiąc, myśmy sądzili, że będziemy szli ku drodze do takiej tradycyjnej nowoczesności, kiedy to na scenie politycznej odzwierciedlane są podziały klasowe, podziały o charakterze ekonomicznym. Tymczasem paradoks polegał na tym, że Polska, nie zdążąc jak gdyby wykształcić tej nowoczesnej struktury reprezentacji interesów ekonomicznych na scenie politycznej, przeszła już w pewnym sensie z etapu przednowoczesności do etapu późnej nowoczesności. Krótko mówiąc, okazało się, że zaczęły wzmacniać się te trendy, które czyniły coraz ważniejszymi podziały o charakterze kulturowym, czy też o charakterze ideowym, i one przestały być już reprezentowane przez to, czy jest się powiedzmy ze środowiska Solidarności, czy z innego środowiska, ale raczej zaczęły być reprezentowane przez właśnie stosunek do kwestii cywilizacyjno-takich ideowych, jak aborcja, eutanazja, mniejszości narodowe, mniejszości seksualne, orientacje seksualne, ale to jest w istocie ta sama oś. Natomiast, znaczy nie jest to oś o charakterze czysto ekonomicznym. I polski jak gdyby zwrot ku tej osi w pewnym sensie oznaczał wzmocnienie tych elementów, które były już przedtem tego wymiaru kulturowego. Krótko mówiąc, nie zdążywszy być w etapie, w którym interesy zaczynają być odzwierciedlone na poziomie systemu politycznego, weszliśmy w etap jak gdyby późniejszy, który w przypadku Polski był zarazem wzmacniany przez tradycję braku nowoczesności. Czyli nie będąc w nowoczesności, przeszliśmy jak gdyby do późnej nowoczesności, która była wzmacniana poprzez mechanizmy tradycyjne. W pewnym sensie to się opieram na tym, o czym pisał wiele lat temu już Marek Ziółkowski, mówiąc o tym, że w polskie społeczeństwo, jeśli chodzi o system wartości, opiera się na takim charakterystycznym współistnieniu różnych chronologii, jak gdyby różnych czasów w tym samym momencie, że mamy w systemie wartości polskiego społeczeństwa elementy przednowoczesne, elementy nowoczesne i elementy ponowoczesne. Moim zdaniem to nie dotyczy tylko systemu wartości, ale to dotyczy także systemu instytucjonalnego i także systemu jak gdyby reprezentacji, orientacji społecznych na scenie politycznej. Jeżeli tak jest, to w tej chwili, jeżeli mówimy, że kto wie, czy nie wrócą te stare podziały, a przez te stare podziały rozumie się zgodnie z taką tradycyjną wizją tej modernizacji, prawda, zgodnie z tą ponowoczesną wizją może modernizacji, jeśli tak można powiedzieć, rozumie się te podziały oparte o interesy, różnice klasowe, o różnice ekonomiczne, to w przypadku Polski oznacza to powrót, który zarazem jest jak gdyby osiąganiem nowoczesności, której u nas nigdy nie było. I na tym polegałby ten paradoks. Czy do tego dojdzie? Nie jestem przekonany, czy do tego dojdzie, ponieważ wciąż te dwie siły, jak gdyby, te dwie orientacje, czy też te dwie osie są w Polsce jednakowo mocne. Pytanie, które staje przed nami, jest takie, czy w przypadku jakiegoś zaogniania się konfliktu zarówno w wymiarze kulturowym, jak i konfliktu, czy też protestu pojawiającego się być może w wymiarze ekonomicznym, w wyniku kryzysu ekonomicznego, co się będzie działo ze wzajemnym stosunkiem tych dwóch osi do siebie? Czy one będą nadal słabo skorelowane, czy też one będą jakoś się ze sobą łączyły? I z tego punktu widzenia, na przykład dla mnie byłoby bardzo interesujące spojrzenie na to, w jaki sposób odpowiednicy polskiego ruchu oburzonych lokują się powiedzmy w wymiarze oburzonych głównie na tle społeczno-ekonomicznego upośledzenia, jak oni się mają do tych, którzy byli reprezentowani na przykład przez dwa konkurencyjne wydarzenia publiczne w 11 listopada. Notabene uważam, że całkowicie zafałszującym obraz sytuacją było to, co część mediów, a także część administracji polskiej twierdziła, że było to zetknięcie symetrycznych dwóch radykalizmów, radykalizmu lewicowego i prawicowego, ponieważ to absolutnie taka interpretacja zapomina o tym, że genezą protestu części środowisk lewicowych było to, kto jest organizatorem Marszu Niepodległości. Organizacja, która się wprost odwołuje do haseł typu zniszczenie, odrzucenie demokracji, odrzucenie liberalizmu, odrzucenie społeczeństwa wielokulturowego. To jest ONR, także krótko mówiąc tutaj raczej cisza i milczenie ze strony polityków mainstreamu, które pozwoliły zawłaszczyć Święto Niepodległości tym radykalnym prawicowym organizacjom, zasługuje na potępienie, a nie to, że osamotnieni lewicowcy jak gdyby próbowali się temu przeciwstawić. Ale wracając do tego, pytanie jest właśnie takie, no jak na przykład te dwie strony, które się uwidoczniły w tych zamieszkach wokół Marszu Niepodległości, jak one się sytuują na liniach podziału o charakterze społeczno-ekonomicznym? No jest oczywiste, że jakakolwiek kumulacja tych dwóch podziałów byłaby z punktu widzenia stabilności społecznej groźna. To znaczy prowadziłaby do sytuacji rewolucyjnej, do sytuacji jak gdyby no, radykalnego protestu. Pytanie o to, czy te dwie linie podziału przy zaostrzaniu się jak gdyby każdej z tych linii, czy też polaryzacji na każdej z tych dwóch osi, będą się ku sobie zbliżały, czy też będą się oddalały, jest bardzo trudne do znalezienia jakiejś precyzyjnej odpowiedzi w tej chwili. No, wydaje mi się, że na przykład no, tym polskim oburzonym pewnie jest kulturowo bliżej do środowisk lewicowych, do środowisk o charakterze liberalnym, natomiast ekonomicznie pewnie jest im bliżej do takich środowisk o charakterze socjalnym. Krótko mówiąc, to się też znowuż nie musi tutaj całkiem nakładać. Jak to będzie wyglądało w przyszłości, to sądzę, że to jest fascynujące pole do ewentualnych analiz. Dziękuję, tyle.
Dziękuję bardzo i redaktor Michał Sutowski, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie przede wszystkim do tak zacnego grona, choć jest to dla mnie sytuacja kłopotliwa, ponieważ ja nie jestem badaczem społecznym, w związku z czym jestem no, w nieco trudniejszej pozycji, ale postaram się jakoś wybrnąć z tej sytuacji. Ja jestem zwolennikiem tezy, że dawne podziały społeczno-kulturowe, te, które przez nieomal dwa stulecia w rozmaitych wydaniach określały fundamentalny spór dzielący polskie społeczeństwo, że one są w dużej mierze nieaktualne. Myślę tutaj o tym sporze, który profesor Jerzy Jedlicki definiował jako taki w cudzysłowie odwieczny spór między tradycjonalizmem a nowoczesnością, względnie między sarmatyzmem a europejskością. Profesor Przemysław Czapliński w swojej bardzo niedawno wydanej książce Resztki nowoczesności podsumował ten problem w ten sposób. Dla batalii toczonych współcześnie charakterystyczna wydaje się raczej taktyka absorbowania, nie zaś zwalczania przeciwnika. W rezultacie przedstawiciele obu stron tak dalece się ze sobą przemieszali i tak dalece zatracili wyrazistość, że nikt już nie umie odwoływać się do czystych wyznaczników tożsamościowych. Tradycjonaliści potrzebują narzędzi modernizacyjnych dla utrzymania dziedzictwa pod kontrolą, a postępowcy lękliwie szukają w przeszłości środków legitymizujących. Konserwatyści ogłaszają konieczność budowania Polski nowoczesnej, a liberalni modernizatorzy rozpoczynają swoje kadencje prezydenckie od mszy na Jasnej Górze. I wydaje mi się, że to ta utrata znaczenia fundamentalnej opozycji pomiędzy, no właśnie, jakkolwiek rozumianym sarmatyzmem czy tradycjonalizmem, a nowoczesnością czy europejskością, że ją potwierdza między innymi sukces wyborczy prezydenta Bronisława, znaczy kandydata Platformy Bronisława Komorowskiego, którego Bartłomiej Sienkiewicz na łamach Tygodnika Powszechnego nazwał niedawno, przywołując frazę miłoszowską, prezydentem i kandydatem jak najbardziej flaczkowo-sienkiewiczowskim. Krótko mówiąc, kimś, kto reprezentując obóz nominalnie liberalny czy obóz nominalnie proeuropejski, zarazem na poziomie wizerunkowym wpisuje się raczej no, w taką estetykę sermacko-tradycjonalistyczną. Jeśli do tego wszystkiego dodamy fakt bardzo dużych bardzo dużych fluktuacji elektoratów i to czasem pomiędzy bardzo odległymi od siebie formacjami, jak na przykład pomiędzy SLD a Prawem i Sprawiedliwością. Jeśli dodamy do tego wysoki poziom absencji wyborczej sugerujący niereprezentatywność, czy wysoki poziom niereprezentatywności konfliktów partyjno-politycznych dla realnych podziałów społecznych, to wydaje mi się, że możemy dojść do wniosku, że jednak podstawowym takim horyzontem tematycznym dla zdecydowanej większości Polaków jest horyzont modernizacji i horyzont awansu cywilizacyjnego i kwestii dobrobytu, co w moim przekonaniu zbiega się oczywiście z sytuacją ogólnoświatową, to znaczy taką, w której w kontekście kryzysu problemy społeczno-ekonomiczne nabierają dużo większej wagi. I teraz ten problem modernizacji, problem awansu cywilizacyjnego, on ma to do siebie, że wbrew temu, co twierdzą niektórzy, nie jest to problem, co twierdzą niektórzy publicyści, komentatorzy, nie jest to problem neutralny, znaczy modernizacja nie jest kwestią neutralną, politycznie neutralną społeczno-ekonomicznie i w związku z tym wydaje się, że ciekawym, sensownym, być może funkcjonalną typem podziału, czy funkcjonalną osią konfliktu, funkcjonalną z punktu widzenia politycznego, byłaby oś konfliktu wokół rozmaitych wizji modernizacji Polski. I teraz, jak taki konflikt mógłby przebiegać? Tutaj pomocne i instruktywne wydają mi się badania, które przeprowadzali Maciej Gdula i Przemysław Sadura z Instytutu Socjologii UW, na temat struktury klasowej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem dość specyficznej klasy, jaką jest klasa średnia sektora publicznego. Dlaczego ona jest specyficzna i dlaczego ona jest istotna? Ano dlatego, że jest to klasa stosunkowo liczna, stosunkowo dobrze zorganizowana, stosunkowo świadoma swoich interesów klasowych i zdolna do ich publicznej, a także politycznej artykulacji. I teraz, jak wskazuje Maciej Gdula, ta klasa społeczna w pewnym ogólnym kontekście struktury klasowej w Polsce, to znaczy sytuacji, w której to jest to, o czym mówiła profesor Józefina Hrynkiewicz, to znaczy, że mamy bardzo duże rozwarstwienie, czy duże rozwarstwienie dochodowe, duży poziom nierówności, dużą grupę społeczną, która jest w zasadzie wykluczona z życia politycznego, ale zarazem ta polska struktura, to już są wnioski Macieja Gduli, polska struktura klasowa nie jest spolaryzowana. Znaczy nie mamy podziału na dwie wielkie klasy społeczne, ale ten podział jest dużo, dużo bardziej złożony. Poszczególne klasy są dodatkowo poddane segmentacji w zależności od rozmaitych branż czy zawodów, ponieważ w różnych branżach i zawodach w ostatnich latach mamy duże różnice co do pod takim względem jak możliwości uzyskania stałego, a nie tylko elastycznego zatrudnienia czy ryzyka bezrobocia. I trzeci istotny czynnik, który się wyłania z tych badań nad strukturą klasową, jakie Maciej Gdula prowadził, to jest problem bardzo specyficzny i bardzo nieoczywisty na tle potocznych poglądów, potocznych rozpowszechnionych wśród opinii publicznej. To jest kwestia kluczowej roli państwa jako podmiotu modernizacji. Bardzo nieoczywistym faktem jest, iż to sektor publiczny w Polsce zatrudnia bardzo dużą część osób wysoko wykwalifikowanych. Znaczy wbrew takiej potocznej opinii, że sektor państwowy to są te złogi postsocjalistyczne, a sektor rynkowy to jest ten, który kreuje nowoczesne miejsca pracy i gospodarkę opartą na wiedzy. No jeśli przejrzymy statystyki zatrudnienia, okaże się, że to nie do końca tak wygląda, bo to takie sektory jak administracja publiczna, odsądzana przez wielu od czci i wiary, czy oświata, to są te sektory, które zanotowały bardzo duży wzrost zatrudnienia w ciągu ostatniego dwudziestolecia i to jest wzrost zatrudnienia osób wysoko wykwalifikowanych. I teraz Jak z tego płyną konkluzje dla pewnych ogólniejszych podziałów społecznych, a mianowicie ta klasa średnia sektora publicznego, ona, jak wskazuje Maciej Gdula, ma takie jakby dwie drogi przed sobą, dwie drogi obrony swoich interesów. I jako że jest to klasa, tak jak powiedziałem, stosunkowo liczna i stosunkowo dobrze zorganizowana i zdolna do artykulacji swoich interesów, to te dwie możliwe drogi ich obrony, jakie przed nią stoją, w moim przekonaniu mogą przełożyć się na pewien ogólniejszy, szerszy podział społeczny, który mógłby dotyczyć większej ilości klas społecznych. To jest z jednej strony droga bardziej egalitarna, która zakłada, iż w interesie tej klasy byłoby zwiększanie nacisku na wysoką jakość usług publicznych, przede wszystkim dostarczanych przez państwo, i potraktowanie państwa jako jednego z istotnych podmiotów rozwoju również gospodarczego, ale także społecznego, i nacisk na powszechny dostęp do usług publicznych dla wszystkich członków społeczeństwa. I w tym sensie tutaj ja się bardzo cieszę, że pan Aleksander Smolar powiedział o wzroście znaczenia Karola Marksa we współczesnej analizie politycznej, aczkolwiek ja w tym momencie uważam, że do analizy społecznej być może bardziej przydatny, zwłaszcza jeśli myślimy o roli państwa, jest Karl Polanyi, a konkretnie zastosowane przez niego kategorie różnych typów więzi, jakie spajają społeczeństwo, i te trzy typy, czy typy relacji, które spajają społeczeństwo, to były oczywiście relacje wymiany, a więc stosunki rynkowe, relacje redystrybucji, a więc relacje zapośredniczone przez jakiś centralny podmiot, na przykład państwo dobrobytu, oraz trzeci poziom, no to jest wzajemność, czyli to są relacje występujące na przykład w rodzinie. I teraz ta droga, o której ja powiedziałem przed chwilą, to znaczy to egalitarne podejście do państwa i do roli usług publicznych, ono oczywiście odpowiadałoby temu poziomowi redystrybucyjnemu, prawda? I zakładałoby, że odpowiedzią na problemy i odpowiedzią na kryzys obecnej formacji kapitalistycznej byłoby jakby odzyskanie niektórych sfer życia społecznego z poziomu rynku na poziom redystrybucyjny, to znaczy poziom zapośredniczony przez jakieś instytucje, na przykład instytucje państwa. No i oczywiście w grę wchodzi również w przypadku tej klasy inna droga obrony własnych interesów, która również może się wyartykułować w formie pewnej całościowej tożsamości istotnej politycznej. To jest droga taka, powiedziałbym, kierująca się w stronę autorytaryzmu oczywiście nierozumianego jako autorytarny system polityczny, ale w stronę ideologii prawa i porządku. To znaczy takiej ideologii, która zakłada, że człowiek zobowiązany jest raczej w ramach ściśle ustalonych i egzekwowanych reguł raczej radzić sobie sam z przeciwnościami losu. W przypadku tej klasy średniej sektora publicznego zakładałoby to nie tyle chęć utrzymania swojej pozycji poprzez wzmocnienie roli sektora publicznego, co przeprowadzenie mocnej dystynkcji wobec klas ludowych czy klas wykluczonych, to znaczy tych, które nie znajdują swojej reprezentacji politycznej, które mogą być postrzegane jako nieuprawnieni beneficjenci systemu socjalnego. I na poziomie społeczno-gospodarczym oczywiście zakładałoby to między innymi komercjalizację, czy postępującą komercjalizację usług publicznych i ograniczanie do nich dostępu. Wydaje mi się, że taki podział, to znaczy podział wokół wizji, różnych wizji tego, jaka powinna być rola państwa, jaka powinna być rola instytucji redystrybucyjnych w zapewnieniu z jednej strony stabilności społecznej, z drugiej strony w inspirowaniu czy stymulowaniu procesów modernizacyjnych, że to byłby podział, który mógłby być funkcjonalny politycznie i który mógłby być toczony na sposób racjonalny, to znaczy dlatego, że dyskusja wokół takich kwestii jak to, czy to państwo, czy rynek powinno być podmiotem modernizacji, a zarazem źródłem kreowania powszechnego mniej lub bardziej dobrobytu, że to jest dyskusja, którą da się prowadzić na gruncie merytorycznym i to jest spór, który da się skanalizować w ramach istniejących instytucji politycznych. No, problem oczywiście polega na... Aha, no i ostatni czynnik, że to byłby podział, który pozwoliłby się odnieść do realnie zachodzących obecnie procesów. Czyli na przykład takich procesów jak postępująca komercjalizacja i podporządkowanie wymogom gospodarki szkolnictwa wyższego, czy komercjalizacja służby zdrowia. No, problem zasadniczy polega na tym, że obecnie wśród najważniejszych partii politycznych nie widzę dążenia do takiej reartykulacji podstawowego sporu politycznego, choć jak sądzę byłby on funkcjonalny i w jakimś sensie chyba pożądany. Zaznaczam, że mówię to nie jako osoba bezstronna, tylko osoba, która w ramach takiego sporu bardzo chętnie by się powiedziała po jednej ze stron. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Jak można było przewidzieć, mam cztery bardzo różne podejścia do tematu, który próbowaliśmy zarysować. Teraz Państwo macie głos. Bardzo proszę o przedstawianie się, dlatego że nasza dyskusja jest rejestrowana, żeby było wiadomo, kto mówi. Bardzo, bardzo proszę.
Jacek Świat. Zabrałem głos przede wszystkim dlatego, że bardzo mnie poruszyło to, co powiedział pan profesor Richard, który zasugerował, że mówiąc o wydarzeniach 11 listopada, że bandyci lewicowi są czymś lepszym i szlachetniejszym niż bandyci prawicowi, bo do tego się pańskie stwierdzenie sprowadziło. A po wtóre, no dokładnie tak, a po drugie, skoro mówimy o pewnym fałszowaniu rzeczywistości, ja chcę przypomnieć, że 11 w marszu wzięło udział około 20 tysięcy ludzi spokojnych, godnych, pogodnych, którzy, można się z nimi zgadzać albo nie, ale manifestowali swoje patriotyczne uczucia. Niestety to zostało jakoś dziwnie pominięte i niezauważone. Ja rozumiem, że tego mogły nie zauważyć niektóre media, ale myślę, że socjologowie to zjawisko powinni zauważyć. A wracając do meritum, ja myślę, że my się ciągle tutaj poruszamy w sferze słów. Bo tak naprawdę ludzie z natury rzeczy są nierówni. Spójrzmy na tę salę, jesteśmy różnej płci, różnym wieku, jesteśmy różnego wzrostu, jedni są ładni, drudzy brzydcy. I oczywiście te nierówności można by mnożyć w tysiące. I jest to naturalne dla ludzi, którzy z natury rzeczy są różni. I cały problem polega na tym, i myślę, że rozwiązuje to etyka chrześcijańska, która mówi o że w tej całej różnorodności ludzie są równi. Równi na gruncie godności. I przekładając to na grunt praktyczny, powinni być równi na gruncie szans na godne życie. I właściwie do tego wszystko się sprowadza. Lewica narzuciła nam dyskurs, w którym koniecznie musi wskazać na grupy czy klasy, którymi się trzeba zająć, zaopiekować, które w sposób szczególny ponoć są dyskryminowane czy jakoś biedne. No kiedyś to byli chłopi, którym przeciwstawiano kułaków, biedniacy, którym przeciwstawiano kułaków. Dziś tymi ponoć szczególnie uciskanymi są oczywiście kobiety, są mniejszości, są niepełnosprawni, są oczywiście geje. Takie, myślę, że akurat jakby czytać prasę dzisiejszą, media, to by się wydawało, że problem gejów jest największym problemem współczesnego świata. Nawet słyszałem, że podejście do problemu gejowskiego to jest wyznacznik europejskości. Na miły Bóg, no, od lat znam bardzo
wiele... Niech pan Słaski swojej merytorycznie
zwłaszcza. Do głowy mi to nie przyszło, że jest to aż tak ważny problem i że mogą być to ludzie uciskani, w jakiś sposób dyskryminowani. Naprawdę są to wspaniali, szanowani i wspaniali.
Pana proszę.
Ja oczywiście nie neguję, że istnieją problemy z prawami kobiet, z prawami niepełnosprawnych, również z tolerancją wobec inności różnych, wobec koloru skóry, wobec orientacji seksualnej. Oczywiście te problemy na bieżąco musimy rozwiązywać, ale czy robić z tego podstawy podziałów politycznych, czy to ma sens? Nie jestem przekonany.
To jest tematem, o tym
dyskutując,
tak, proszę bardzo.
Ja myślę, że po części wszyscy państwo mieli rację. To znaczy w Polsce istnieją dwie bardzo ważne linie podziału. Linia podziału ekonomicznego, która jest coraz mocniejsza, i linia podziału ideowego, która mnie zdumiewa. No to widzimy na co dzień, bo ten podział ideowy, polityczny, to przybrał już formę wręcz wojny, zacietrzewienia, dzielącego wręcz rodziny. I ja myślę, że te dwa podziały będą w najbliższych latach decydować o kształcie naszego życia publicznego, naszego życia społecznego.
Będą Dziękuję
decydować o wyborach politycznych, również o takich wydarzeniach, no jak ten słynny marsz 11 listopada, który też był wydarzeniem ważnie społecznym.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Henryk Wujec.
Ja bym sobie chciał podziękować się najpierw za podjęcie tego tematu, bo wydaje mi się, że mało jest dyskusji na temat takie chyba najważniejsze, to znaczy poziomu życia, sfer biedy i tak dalej. I nie dlatego mówię, żeby to było, chcę być populistą, tylko ja sam wywodzę się tak środowiska wiejskiego i właśnie żyłem w biednym środowisku i jakoś zawsze na to jestem wrażliwy. Mieliśmy nadzieję, że w czasie naszych przemian to wszystko pójdzie w górę, że wszyscy będą, dochód narodowy spowoduje wzrost poziomu życia wszystkich i rzeczywiście no, ten poziom życia rośnie, ale po pierwsze zostają nadal sfery biedy bardzo duże i tu jak pan mówił, czy o tych biednych chłopach, no nie wszyscy są biedni i są bogaci, ale jest dużo tej biedy tam jest i tak samo w środowiskach miejskich, zwłaszcza postindustrialnych, tam gdzie były duże zakłady i upadły, tak samo jest tej biedy bardzo wiele. I to na dodatek rośnie bardzo zróżnicowanie, które znacznie bardziej jest bolesne czasami niż bieda, bo jak człowiek żyje w biedzie i wszyscy są biedni, to się żyje i nie jest tak źle. Natomiast jak jest duże zróżnicowanie, to wtedy te szanse rozwoju właśnie takiego biednego dziecka no są dużo niższe niż tego, bo to czuje się fizycznie po prostu, jak są dużo niższe. I tu mamy, tutaj żadna partia jakby się tym nie zajmuje, że nie ma na lewicy, nie ma to. Bardziej interesują ich te rewolucje obyczajowe, również środowiska intelektualne, na przykład z krytyką polityczną, to też ma pozytywną rolę, bo w sumie ta cała presja, ona powoduje zmianę poglądu w Polsce, bo na przykład jakby się badało stosunek do homofobii, no to ona maleje, jakoś maleje. Wprawdzie no, nikt nie chce się, czy większość nie chce się godzić na to, żeby te rodziny miały swoje dzieci i tak dalej, ale generalnie tolerancja rośnie. Także to ma swój wpływ. Ale znacznie ważniejsze moim zdaniem są te problemy poziomu życia. I tutaj brak jest narzędzi, brak jest polityki. W żadnej partii nie ma tego. Więc podnoszenie tych tematów jest słuszne. Moim zdaniem w ogóle jest takie zgrubne narzędzia typu na przykład tam becikowe i tak dalej, to one nie rozwiązują problemu, bo ta masa pieniędzy, ona też się nierówno dzieli. Na przykład ta wielka masa pieniędzy z Unii Europejskiej na wspomaganie rozwoju regionalnego, ona głównie idzie do Wielkopolski, bo tam świetnie wykorzystują, Wielkopolska idzie w górę, a Lubelszczyzna, z której pochodzę, no ona słabiej, znacznie słabiej, to nadal ta różnica się powiększa, nie maleje. Więc moim zdaniem jedyna nadzieja, to jest, i to ponieważ żyję jakoś w środowisku organizacji pozarządowych, to jest ten świat. Tam jest tak wiele różnego rodzaju organizacji, metod, bo to trzeba trafić bardzo lokalnie. Jeżeli jest jakaś nisza pobegierowska, to tam trzeba trafić lokalnie i tam trzeba pomóc tym ludziom, Nie wystarczy powiedzieć, pieniądze są, tylko trzeba do tych ludzi dotrzeć i pomóc im te pieniądze wykorzystać. I to się dzieje. Tego jest bardzo wiele. Tylko, że państwo tego nie wspiera, nie rozumie. To na różnych poziomach. Trzeba by było zaczynać od edukacji, żeby szkołę uczulać, szkole uczniów, że nie tylko ważne jest to, żebyś był mądry i najlepszy, ale żebyś umiał współpracować z innymi, żebyś był wrażliwy na biedę, żebyś reagował na to i tak dalej. Tych programów w ogóle nie ma. Jest olbrzymia taka potrzeba zrobienia wielkiego programu, którego celem byłoby podnoszenie tych ludzi z dołu. To przy okazji dotknie również, pomoże tym również wykluczonym, bo jak się robi takie programy, to ono do każdego dotrze. Więc jednym słowem uważam, że brak jest w Polsce takiej polityki, która by wspierała działanie organizacji pozarządowych, których jest bardzo wiele, bo tu jest wiele barier i finansowej, i prawnej i tak dalej, które same lepiej by wiedziały, jak te problemy rozwiązywać, niż takie wielkie narzędzia finansowe państwa, które zresztą w tej chwili tak nie będzie, bo kryzys. Więc dobrze, że to się zaczęło. Nie wiem, kto potrafi to zrobić, tego typu polityka i tak dalej. Kiedyś wierzyłem w Boniego, no ale teraz zajmie się cyfryzacją, więc nie wiem, czy to będzie możliwe. No brak jest, luka jest w tym miejscu. No dobrze, że zaczyna się dyskusja. Dziękuję.
Ireneusz Krzemiński, bardzo proszę.
Nie wiem akurat, czy na ten temat chętnie zaczyna się dyskusja, o którą by ci chodziło, ale ja o czym innym. Ja się o trzech rzeczach chciałem powiedzieć. Odnieść się do koncepcji Andrzeja Rycharda. Coś powiedzieć o 11 listopada i do sprawie biedy i emigracji, bo mam tu pewne ciekawe uwagi, mi się wydaje. Otóż tak, mnie się zdaje, że to jednak bym widział trochę inaczej te dwie osie podziału, o których mówiłeś, Andrzeju, czyli te podział ekonomiczno-klasowy i ten kulturowy. Mnie się wydaje, że one jednak od pewnego czasu pokrywają się, nakładają się ze sobą w pewien specyficzny sposób. Mianowicie ja od pewnego czasu jestem głęboko przekonany, że właściwie głównym paliwem konfliktu, podstawowego konfliktu politycznego, ale przeradza się na poziom społeczny również, reprezentowanym między PiS-em a PO, jest jednak kwestia niezwykle ważna i ona się moim zdaniem robi ważna nie tylko dla tej części Europy naszej, środkowo-wschodniej, ale też i dla całej Europy. Mianowicie kwestia redefinicji tożsamości narodowej, ważności tego, jak właściwie definiować własną narodowość, kim właściwie jesteśmy jako naród, jak mamy się prezentować jako naród, czym się mamy chwalić i co ma być naszym interesem. I myślę, że zresztą w tym kontekście kryzysu w tej chwili europejskiego, to w ogóle sprawa jest aktualna nie tylko dla nas, ale myślę, że dla Polski to jest szczególnie ważne, tak samo jak i innych tych krajów, które modernizując się weszły do Europy Zjednoczonej. Myślę tutaj o tym, co prawdopodobnie będzie się działo i na pewno będzie to znacznie ostrzejsze niż w Polsce, na Ukrainie, czy już w tej chwili widać na Litwie. No to ta konieczność redefinicji właściwie interesu narodowego i z tym się wiąże również szereg spraw związanych z przede wszystkim owymi konfliktami kulturowymi, bo jedna strona tego sporu, przynajmniej w Polsce, to bardzo dobrze widać, mianowicie ta strona narodowo-katolicka, nazwijmy ją, która chce definiować Polskę w kategoriach tradycji narodowej i odwołuje się do, w dużym stopniu, acz nie tylko, do tej tradycji, którą wyznaczyła narodowa demokracja, tego nowoczesnego definiowania Polski, prawda, w XX wieku. Ona jednocześnie prezentuje bardzo wyraźne stanowisko w różnych kwestiach właśnie kulturowych, takich jak sprawa kobiet, mniejszości seksualnych i tak dalej. Jednocześnie mnie się wydaje, że tu się nakłada sprawa również ekonomiczna, ponieważ z tym jest związana pewna koncepcja państwa. Oczywiście to, co powiedziałeś, przede wszystkim państwa nieliberalnego, czyli państwa, które ma jednak specjalne, jakby to powiedzieć, uprawnienia, które wobec tego w imię narodu ma też działać w kierunku jego, jakby powiedzieć, właśnie kontroli i zróżnicowania, które ma być odpowiedzialne za dobrobyt tego społeczeństwa jako całości, społeczeństwa narodowo zdefiniowanego. Mnie się wydaje, że tutaj to nakładanie się jednak jest znacznie większe niż to by można było sądzić. W związku z tym właśnie ta kwestia narodowa i w ogóle debata nad tym, co by właściwie i co tym ogniem jest, to wydaje mi się bardzo ważne. No, to jest moja oczywiście teza, że ta definicja własnego narodu, można powiedzieć, kim jesteśmy jako Polacy i do jakiej tradycji mamy się odwoływać, jest bardzo ważna. No i tutaj to jest kwestia właśnie tego 11 listopada. Ja muszę powiedzieć, że nie jestem zbyt mocny w historii, ani też nie orientowałem się, że takie stowarzyszenie jako ONR istnieje w Polsce, chociaż o Młodzieży Wszechmocnej wiedziałem, ale wystarczy wejść na stronę internetową po prostu tego ONR-u, żeby przeczytać, że w drugim punkcie jest po prostu jesteśmy przeciwnikami demokratycznego państwa. To, ale to w sposób tak absolutny, jakbyśmy w ogóle byli w 1934 roku dokładnie przecież. No. I jeżeli teraz ktoś mi mówi, tak jak pan przed chwilą, że wobec tego mają tu wszyscy prawo demonstrować i tacy porządni ludzie tam chodzili tego do listopada, może i chodzili to, ale mają źle w głowie po prostu, bo nie mają się pojęcia, co popierali, prawda? I wokół jakich kaset się skupiają. No i mogę to powiedzieć to, że mnie to szokuje jako badacza również, ponieważ no, rok temu skończyliśmy wielkie badanie nad pamięcią Solidarności. Jestem głęboko przekonany, że doświadczenie Solidarności tkwi w pamięci ludzi niezwykle, jako niezwykle ważne życiowe doświadczenie. I to, co tutaj się dzieje, jest po prostu kompletnym zaprzeczeniem tego ważnego doświadczenia życiowego i właściwie nikt jakby przeciwko temu nie protestuje. No, to jest dla mnie coś też swoistym fenomenem, który i tutaj ta legitymizacja owej siły narodowej, czegoś, co w żaden sposób, gdyby to tak naprawdę uruchomić teraz świadomą taką debatę publiczną, nie byłoby przez większość, moim zdaniem, Polaków oczywiście zaakceptowane, tylko że nie mają o tym zielonego pojęcia, mówiąc szczerze. I to jest następna kwestia, która tu jest istotna. I trzeci punkt dotyczący jeszcze tego, co mówiła pani Hrynkiewicz o tej biedzie i tych motywacjach tych ludzi, którzy wyjeżdżali do tej Anglii, Belgii i tak dalej. No, to zapewne motywacja ekonomiczna była tutaj bardzo ważna, ale nie jest ona jedyną motywacją. No, mogę się powołać tutaj na przykład na pracę doktorską pani Urbańskiej, niedawno obronioną w naszym instytucie, która pokazała coś niezwykle interesującego. Prawda? Bo to było badanie nad matkami, Polkami, które wyjeżdżały za granicę i może miały małe dzieci. Nawet była, jak sobie państwo przypominacie, były takie fale paniki, jak ona powiedziała, autorka tego doktoratu moralnej, w polskiej prasie, w polskich mediach, jak tu te matki wyjeżdżają, te dzieci biedne zostawiają, jakiś straszny dramat. Otóż co się okazało? Oczywiście ta motywacja do wyjazdu, zwłaszcza kobiet, była bardziej złożona, dlatego że to była jedyna okazja, aby one odzyskały właśnie takie poczucie kontrolowania swojego losu, bycia pełni akceptowanym człowiekiem, ponieważ w środowiskach właśnie tego Podlasia, w środowiskach tego Lubelszczyzny wschodniej, myśl o tym, że kobieta w ogóle mogłaby choćby podjąć separację z mężem, jest niemożliwa do pomyślenia. Oczywiście mężowie je leją, są nieodpowiedzialni, są pijakami, prawda? I w ogóle cały ten ogromna rzesza kobiet, to dzięki temu uzyskuje w ogóle wyzwolenie do tej roli kobiety nowoczesnej, o której już słyszy z telewizora i która przecież była też ideą, która przepełniała jakoś ruch Solidarności. Więc mnie się wydaje, że z tą emigracją tutaj właśnie znowu mamy do czynienia z bardziej złożoną sytuacją, która zresztą wyznacza w ogóle nasz globalny świat. To rola mediów, rola wiedzy, tego napływu informacji o świecie, o różnych stylach życia, o prawach, które ludzie gdzieś mają, prawda, jest niezwykle ważna również dla motywacji tej emigracji. I mnie się wydaje, że tego taką prostym wyjaśnieniem biedy wyjaśnić tylko nie można. To zresztą oczywiście jest niezwykle interesujące, jakby to odzyskiwanie tego podmiotowości przez te kobiety dzięki temu, że tam szorują, prawda, mieszkania zamożnych Belgów albo zamożnych Anglików, jest oczywiście paradoksalne, ale odzyskują swoją godność właśnie przez takie, jakby to powiecie, bycie służącym, ponieważ one wtedy nabierają możliwości i w ogóle prawa, nabierają, dają sobie same prawo i legitymację mają tego, żeby właśnie wystąpić tutaj o rozwód, żeby przegnać tych głupich i pijanych mężów i tak dalej, prawda, nieodpowiedzialnych. Więc znowu tutaj widziałbym w tej emigracji i tej emigracji motywowanej oczywiście chęcią polepszenia własnych warunków życia, właściwie wielką siłę modernizującą Polskę. To jest zresztą pytanie, czy tak jest, ale widziałbym tutaj taką możliwość. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Piotr Gliński. Ja bardzo dziękuję za tą dzisiejszą dyskusję, bo ona faktycznie dotyczy bardzo istotnej kwestii podziałów społecznych i tego, w zasadzie tego, który z tych podziałów jest jakby bardziej istotny, bo ja troszeczkę się spodziewałem próby odpowiedzi na to pytanie, a wydaje mi się, że troszeczkę Państwo paneliści uniknęli tej odpowiedzi, który jest w Polsce bardziej istotny. Dla mnie odpowiedź jest dość jednoznaczna. Ja jestem socjologiem i wydaje się, że wobec skali problemu polskich zróżnicowań ekonomicznych, społecznych, takich tradycyjnych, to te wszystkie inne są owszem ważne, ale zdecydowanie drugorzędne. Tu pani profesor Hrynkiewicz wskazała pewne punkty podstawowych podziałów tych tradycyjnych, z których myśmy się wciąż nie wyzwolili. Zresztą dyskutanci do tego też nawiązywali. My mamy bardzo szeroką underclass, czyli tą kulturową biedę, która jest zamkniętym kołem, z której się nie można wyrwać, właśnie kulturową głównie. I przez 20 parę lat nie potrafiliśmy uruchomić polityki społecznej, która by to zwalczyła. Mamy natomiast także, i też niezbadaną dobrze, cały świat mechanizmów wydostawania się czy utrzymywania się na powierzchni w tej biedzie, całą szarą strefę, która wokół tego funkcjonuje. To jest bardzo słabo zbadane, w jakimś sensie także utrzymywane, bo wiadomo, że to są mechanizmy, które pozwalają właśnie przeżyć. Natomiast oczekiwałbym też bardziej subtelnego podejścia do kwestii tego drugiego podziału, bo my oczywiście przenosimy pewne kalki zachodnie, a wykluczenia i tego rodzaju podziały powinny być zawsze zrelatywizowane kulturowo. Nie można mówić, że w Polsce są kobiety wykluczone. W Polsce są pewne grupy kobiet, szerokie, na przykład te, które doświadczają przemocy domowej na pewno. Kobiety wiejskie, jeżeli nie mają dostępu do instytucji podstawowej dla siebie i dla swoich dzieci na przykład. No i oczywiście są wykluczone przez patologię. Nieprzypadkowo Irek Szymiński dwukrotnie wspomniał o pijanych mężach. My w zasadzie przyszliśmy do porządku dziennego przez te 20 lat polskiej wolności nad tym, że podstawowym problemem społecznym w Polsce jest dalej alkoholizm. O tym się nie mówi, bo to się wydaje takie trywialne i śmieszne w ogóle. Zresztą w tym kontekście polityka bardzo agresywna dotycząca liberalizacji narkotyków przez niektóre środowiska, tu reprezentowane, prowadzona w Polsce, wydaje mi się zupełnym absurdem. W kontekście patologii społecznych, które w Polsce są nierozwiązane i tymi nowinkami, zresztą nie nowinkami, na pewno rozwiązane nie będą. To są bardzo poważne problemy, którymi się nie zajmujemy jako państwo, tak jak to powinno być rozwiązywane. Podobnie pani poseł wymieniła jeszcze wśród wykluczonych emerytów i młodych. No, emeryci w Polsce na pewno resortowi nie są wykluczowi, emeryci nauczycielscy częściowo tak, bo jeżeli ktoś ma 700 czy 900 złotych emerytury, to jest wykluczony. Ktoś, kto ma 3000 czy 5000, nie jest wykluczony i tego żeśmy nie zrobili. I to jest, Bóg na nas patrzy, to jest grzech naszej sytuacji absolutny. I to samo z młodzieżą. No jest wykluczona i niewykluczona i nie można tak z grubsza do tego podchodzić. Natomiast chciałbym znaleźć odpowiedź na pytanie o te nowe grupy wykluczonych w Polsce. Prawda? Przy takiej ilości, kto jest bardziej wykluczony? Czy ci wszyscy inni, których tutaj w Polsce mamy, no ale wciąż to jest grupa bardzo niewielka, czy też nasi emigranci, którzy tam wyjeżdżają, to jest 2 miliony. No. To są pytania, są bardzo poważne. Tym się troszeczkę akurat socjologowie zajmują, w przeciwieństwie do badań innych. Także z tymi wykluczeniami, ja myślę, to jest kwestia zrelatywizowania kulturowego. Jeszcze dwie rzeczy chciałem powiedzieć, przepraszam. Natomiast mnie zabrakło takich podziałów, które są moim zdaniem także bardzo istotne i widoczne i związane w zasadzie głównie z takim wymiarem aksjologicznym, który bym na 3 podwymiary przełożył. Po pierwsze, z wymiarem po prostu kanonu etycznego. Po drugie, materializm, postmaterializm. To były tutaj takie rzeczy, ale nie do końca. I po trzecie, wspólnota, indywidualizm, czy wręcz egoizm. To są takie trzy wymiary współczesnego życia, które wprowadzają olbrzymie podziały i można by w związku z tym prowadzić pewne konsekwencje tego społeczne, prawda? Określania się po obu stronach tego kontinuum, tych trzech wymiarów. Jeżeli chodzi o chociażby materializm, to z tym jest oczywiście związana straszliwa presja kultury współczesnej, konsumpcjonizmu, czegoś nawet więcej, bo w sytuacji takiej anomii społecznej, jaką mamy, sytuacyjnego wyznaczania wzorów, mamy do czynienia z czymś, co ja nazywam kulturą chamstwa. I w tej wielkiej kulturze chamstwa, stąd zresztą żuliki i złodzieje, które na wschodzie w tej chwili są modnym hasłem, bo uderzają w sedno sprawy, nie są przypadkowe. To chamstwo mamy i w nas, i w elitach, i na samym dole, i wszędzie. Na klasa średnia cudownie zajmuje się materializmem i konsumpcjonizmem chamskim. Także polityka państwa, które zdecydowało się budować stadiony, czy najpierw orliki, a później świetlice, a nie odwrotnie. Nie zajmuje się tym kapitałem społecznym, o którym pani poseł mówi, tylko zajmuje się czymś, co jest raczej ofertą dla... Zresztą wychowała, przez 20 lat wychowaliśmy sobie tych kibiców, czy pseudokibiców, czy kiboli, których później teraz politycznie próbujemy gdzieś ustawić. Oni zostali przez wszystkie polskie elity polityczne przez 20 lat wychowani i wychowani przez taką politykę, która im ofertę stwarzała innym grupom społecznym, tym, którym ja uważam za bardziej wartościowe, bo to jest jeszcze kwestia tego, czy chcemy dla aksjologii opierać podziały i politykę społeczną i się godzimy na to, że pewne wartości są wartościami wyższymi, a pewne niższymi. Mi się wydaje, że jednak na świat powinniśmy tak patrzeć i wtedy może byśmy mogli zwalczyć z tą sytuacją podziału. Wracając do tego, co ja uważam za podział jeden z dominujących w Polsce, to jest ta wielka magma kultury chamstwa, w której są zanurzone jedynie enklawy, najróżniejsze enklawy etosowo ucieczkowe, które próbują walczyć z tą presją, która z wszystkich stron atakuje te enklawy. I druga kwestia to jest ta wspólnotowa i indywidualna. Ten potworny egotyzm czy indywidualizm świata współczesnego i po drugiej stronie różne propozycje, bo i lewicowe, i prawicowe, które odwołują się do życia wspólnotowego i do preferencji dla życia wspólnotowego, to też jest bardzo silny podział. I jeszcze jedna uwaga do tego, co mówił, właściwie dwie uwagi, do tego, co mówił Andrzej Rychard. Marek Żółkowski wspominał o tych trendach trzech, które na nas jednocześnie napadły w momencie transformacji, bo musimy nadrabiać i wprowadziły takie zamieszanie, ale on także wspominał o dwóch dziedzictwach zupełnie oczywistych, które też wprowadziły to zamieszanie, z których też się nie potrafimy wyzwolić, a one, no, ślady tych dziedzictw na tych podziałach współczesnych są ewidentne, to znaczy po prostu nasze dziedzictwo historyczne, szlachecko, zabory i tak dalej i dziedzictwo PRL-u. Bez tego nie ma dyskusji o współczesnych podziałach. Stosunek do PRL-u, a także no, to, co nam pozostało w postaci, już mówiąc skrótowo, homo sovieticus, jest absolutnie, moim zdaniem, wyznacza w dalszym ciągu kwestię podziałów w naszym kraju. I mam dwa pytania. Andrzeju, czy ty byłbyś w stanie zdefiniować, czy opisać polski ruch oburzonych? Czy jest taki polski ruch oburzony, bo kilkakrotnie o nim wspomniałeś. Mnie się wydaje, ja się zajmowałem, że to jeszcze chyba nie jest ruch społeczny. A drugie, no tak, z tym ONR-em to jest problem, ale to jest problem tak złożony i subtelny, że moim zdaniem jest zbyt jednostronną tezą mówić, że oni zawłaszczyli święto niepodległości. To cała ta historia jest bardziej skomplikowana, ale jeżeli już mówimy, że ONR jest przeciwko demokracji i jest, i tego nie będziemy, ja tutaj nie będę bronił z tych pozycji tej organizacji, chociaż też trzeba na historyczny kontekst tamtego ONR-u spojrzeć i tego ONR-u pewnie, ale to już niech oni się bronią. Natomiast po drugiej stronie demonstracje organizowały i współorganizowały i brały udział także grupy, które się wprost wypowiadają przeciwko demokracji. Jeżeli ktoś preferuje komunizm, jest grupą komunistyczną, nowoczesnym komunistą być może, to też się opowiada przeciwko demokracji. Jeżeli ktoś stosuje przemoc w życiu publicznym, w sferze, w miejscach publicznych i nawołuje do tej przemocy, a w to niestety jest uwikłana organizacja, z którą związany jest pan Sutowski i dla mnie to jest zupełnie jednoznaczne, Akurat macie trochę pecha, bo w moim zakładzie przez 3 miesiące była praktykantka z Humboldta, z Berlina, która miała kontakty z tymi środowiskami, bo jest Niemką po prostu, a jej dziedziną pracy jest badanie ruchów społecznych. I uczestniczyła w tym wszystkim, mam relacje bezpośrednie. Jeżeli chodzi o związki. Więc to też jest rzecz, o której trzeba mówić. No. Nie możemy się godzić na, z jednej strony na antydemokratyczne instytucje takie jak ONR, jeżeli tam faktycznie tak jest, ja nie przeglądam tych stron, a z drugiej strony wiem, że są zamieszane te grupy. No. Tu powinno być raczej... To ja mogę tylko powiedzieć, że dlatego nie uczestniczyłem w tej demonstracji, tylko dlatego. Bo bardzo chętnie bym poszedł w patriotycznej demonstracji tego dnia. Ale dlatego nie mogłem uczestniczyć.
Ale proszę o...
Dzień dobry, panie przewodniczący, szanowni państwo. Jerzy Wilkin z Uniwersytetu Warszawskiego i z Polskiej Akademii Nauk. Ja chciałem się bardzo krótko ustosunkować do kilku spraw. Zacznę od tego, o czym pani profesor Hrynkiewicz zaczęła. Tam padło takie określenie, że Polska jest krajem biednym. Więc ja jestem ekonomistą, zajmuję się tymi sprawami, no i oczywiście takie, tak ogólne stwierdzenie mnie razi, bo Polska jest, należy do krajów wysoko rozwiniętych. Już ileś lat temu przekroczyła wskaźnik 0,8 w ramach tego Human Development Index, co jest taką umowną granicą zaliczania do krajów wysoko rozwiniętych. To jest jeden wskaźnik. I drugi to ten, że Polska awansuje na tle innych krajów, także krajów bogatych. Przypominam, o czym nieczęsto się pamięta, że jak zaczynaliśmy transformację, to mniej więcej PKB w Polsce odpowiadał w przybliżeniu 25-30% średniego poziomu Unii Europejskiej. Teraz mamy około 60%. Fakt, że Unia się zmieniła, bo przyjęła kilka uboższych krajów, ale niemniej na tle bardzo bogatej grupy, jaką jest Unia Europejska, my awansujemy, a więc należymy do grupy krajów wysoko rozwiniętych. Ja się zgadzam z tym, co dzisiaj powiedział nasz premier w czasie dyskusji europejskiej, że Europa jest najlepszym miejscem na ziemi. Ja mam pełne przekonanie, że tak jest, mimo, myślę tu o Unii Europejskiej, mimo tych różnych problemów. Natomiast pani profesor ma rację, że to bogactwo się bardzo nierówno rozkłada. No i niestety mamy rosnące wskaźniki zróżnicowania. Tu przypominamy te takie gorsze kraje Unii Europejskiej pod tym względem i to mnie niepokoi, tu się zgadzam. Druga kwestia pewnej takiej ogólności czy takich ogólnych kategorii, zwrócił uwagę na to profesor Gliński. Właśnie ta sprawa, że mamy, że jak mówimy o wykluczeniu, to mówimy wykluczenie kobiet, wykluczenie młodych i tak dalej, i tak dalej. Przypominam, że akurat pozycja kobiet w Polsce wcale nie jest zła na tle wielu krajów, różnych krajów, w tym wysoko rozwiniętych. No wystarczy spojrzeć, jeśli mamy te wskaźniki w porównaniach międzynarodowych, jeśli dołożymy do tego ten tak zwany gender related index, to Polska awansuje na tle innych krajów o ileś tam pozycji. Mamy na przykład całkiem nieźle sytuowane kobiety w biznesie. To jest grupa ludzi, wbrew pozorom, dająca sobie sporo, znaczy całkiem nieźle radzi sobie w dziedzinie biznesu, w tym drobnego biznesu. Także jeśli mamy mówić w kategoriach takich praktycznych, żeby zaradzić pewnym zjawiskom, przeciwdziałać, to musimy troszeczkę w inny sposób to robić. Trzecia sprawa, króciutko, także również ta kwestia na przykład migracji. Przypominam taką opinię profesora Baumana w tej jego chociażby książce o globalizacji, kiedy on mówił, w świecie globalizacji wygrywają mobilni, także ci migrujący. Migracja staje się fenomenem światowym i spora część migrujących to nie są wyklęci, wygnani, to są ludzie awansujący, wygrywający pewne rzeczy. Także trzeba do tego trochę też mieć taką bardziej subtelną, że tak powiem, matrycę. Sprawa tych tak zwanych oburzonych. Ja tylko dam takie dwa elementy, które czytałem, co tam było wypisywane. Myślę o polskich oburzonych. Między innymi młodzi ludzie powiedzieli, jesteśmy oburzeni, bo na przykład wprowadza się opłatę za drugi kierunek studiów. Nowa ustawa to przewiduje. Albo, że właśnie to, co dzisiaj też padło, następuje komercjalizacja szkolnictwa wyższego. No to ja bym powiedział tak, no dotychczas, gdzie nie było odpłatności za drugi kierunek studiów, na Uniwersytecie Warszawskim na drugim kierunku studiuje 6% studentów, a ustawa dopuszcza, że 10% najlepszych studentów może studiować bezpłatnie. To o co kruszymy kopię? Spróbujmy wykorzystać te pozostałe procenty do 10, co nie jest takie łatwe. Po drugie, komercjalizacja. Akurat w odniesieniu do szkolnictwa wyższego, które dobrze znam, wydaje mi się, w wielu dziedzinach mamy zbyt niską komercjalizację, która ciągnie nas w dół, która nie pozwala, żeby nasze uczelnie awansowały w rankingach międzynarodowych. Także takie hasło ogólne nic po prostu nie mówi. I chciałem skończyć na takiej też uwadze, która już tutaj się pojawiła. Mianowicie, jeśli mamy prowadzić dyskusję o podziałach, ale taką dyskusję, której skutkiem będzie podjęcie działań zmniejszających wykluczanie, to po prostu musimy stosować bardziej wyrafinowane klasyfikacje grup, linii podziałów. Po prostu jest potrzebna dokładniejsza mapa tego zróżnicowania. I mapa terytorialna, mapa społeczna i jakaś inna. Bo proszę Państwa, na swój użytek do mnie przemawia taka definicja wykluczenia, że do osób wykluczonych należą osoby, czy do grupy wykluczonych, te, które po pierwsze nie uczestniczą w tworzeniu bogactwa narodowego z różnych względów, nie są w stanie uczestniczyć, te, które też nie korzystają w odpowiednim stopniu z tego bogactwa i jeszcze trzeci warunek, nie są w stanie same się z tego wydobyć. Potrzebna jest tu jakaś pomoc. I to jest dla mnie najważniejsza sprawa i dobrze byłoby mieć to na uwadze, dyskutując o wykluczeniach.
Bardzo. Proszę bardzo. Kto chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. Bardzo proszę.
Ariana Eurike, ja bardzo chciałabym tutaj w duchu pana profesora również się wypowiedzieć, że nie możemy chyba zbyt szeroko używać terminu wykluczenie, ponieważ zastanawiałam się tutaj, gdy padały właśnie grupy, które są wykluczone, to miałam chęć zapytać, a kto nie jest wykluczony w takim razie, bo mówimy kobiety, niepełnosprawni, no a może mały biznes, młodzi, starzy, emeryci, rolnicy, miasto, wieś. Mnie się wydaje, że jednak w Polsce słusznie możemy mówić o polskich liniach podziału. Ja tutaj jeszcze dodałabym do na tle ekonomicznym jednak podziałów również i ekonomiczno-kulturowych miasto-wieś. To też jest pewien linia podziału, która często no, jakby jest przy innych okazjach ujawnia się choćby dyskusji o systemie emerytalnym i reformy. Tutaj widzieliśmy bardzo wyraźne, prawda, próby określenia, że czym innym jest, prawda, tutaj sytuacja na wsi mieszkańców, a czym na innym wsi. Natomiast ja chciałam jeszcze zwrócić uwagę na taką linię podziału, o której tu nie było mowy, mianowicie obywatele kontra państwo, struktury biurokratyczno-państwowe, prawne, które stworzyliśmy sobie i tutaj obywatele, pewien opór obywatelski, który zaczyna narastać, pewna frustracja obywatelska, z którą mamy do czynienia i przypomina pewne czasy przed Solidarnością, która łączy te grupy, o których mówiliśmy, kobiety, które nie mogą znaleźć miejsca dla swoich dzieci i pracy, młodych ludzi, którzy nie mogą znaleźć pracy, tych, których wypchnięto z rynku pracy, bo monitoruje się osoby w wieku 56 lat, kobiety co do miesiąca, kiedy mogą przejść, uzyskać trwałe uprawnienia do już, znaczy niemożność zwolnienia z pracy, są zwalniane z pracy, z przedsiębiorcami, którzy płacą podatki, a nie mogą bronić swoich interesów. Równie są poddawani procedurom dyskryminacyjnym, podatkowym i innym. I wydaje mi się, że ja tutaj oczywiście służę różnymi przykładami, kiedy przychodzi komornik do 88-letniej mieszkanki Warszawy i próbuje zabrać jej mieszkanie, która już od 10 lat, od 20 lat jest jej, już trzykrotnie w KRS-ie była, jej prawo własności zostało udokumentowane. To wszystko powoduje, że poza podziałami ideologicznymi tworzy się, buduje w społeczeństwie, narasta pewne poczucie bezsilności wobec struktur państwowych, biurokratycznych, których nie załatwiają organizacje pozarządowe. Tutaj zostało o tym częściowo tylko powiedziane. Ja chciałam powiedzieć, że jest jeszcze właśnie trzeci sektor w społeczeństwie, niezwykle słaby, niezwykle niedofinansowany i pomijany, a którym warto by również było w walce o nasze prawa obywatelskie, bo obywatel czuje się wykluczony czy sfrustrowany albo z powodu, że na przykład jest przymuszany tak jak pani Alicja Tysiąc, prawda, albo jest na przykład jako mały przedsiębiorca degradowany i doprowadzany do bankructwa. Mały przedsiębiorca, znamy kazus Kluski, ale znamy również małych przedsiębiorców. Proszę państwa, ostatnia sytuacja i właśnie kryzys, który w tej chwili, z którym mamy do czynienia, on będzie te problemy wyostrzał i jakby ponad tymi ideologicznymi podziałami będzie pokazywał, że rośnie alienacja po prostu obywatelska. I to jest wielki problem, który stoi przed nami, powiedziałabym, na progu, znaczy właściwie w XXI wieku już, i dlatego dziękuję, że został podniesiony się taki temat polskiej linii podziału. Kto należy do elity, kto nie jest wykluczony, kto ma przywileje, a dlaczego duża część społeczeństwa, w tym ta milcząca, która nie bierze udziału w wyborach, dlaczego czuje się sfrustrowana i wykluczona? Dziękuję.
Proszę bardzo, niech pani Słowacki swojej... Mogę panią prosić?
Irena Topińska, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych. Ja kilka słów tylko na temat właśnie, czy Polska jest krajem biednym, czy nie, i to z tego wynika. Oczywiście Polska nie jest krajem biednym, jeśli patrzeć na tle świata, to na pewno, ale nawet na tle Europy, mimo że niektóre wskaźniki mamy słabe, to jednak jesteśmy, tu się przyłączę do głosu Jurka Wilkina, raczej krajem zamożnym, co nie znaczy, że w Polsce nie ma ludzi biednych. Oczywiście są. To, co mnie zdumiewa w polskiej stosunku do tej biedy w tej chwili w Polsce, że rzeczywiście nie ma żadnej polityki w związku polityki społecznej, która by tymi biednymi miała się zająć. Ja ostatnio studiowałam taki dokument, jedną z wielu strategii, którą Polska tworzy. W tym przypadku chodzi o strategię, którą powiedzmy wymusza Unia Europejska, Krajowy Program Reform. To się nazywa Europa 2020. Otóż w tym Krajowym Programie Reform, który ma być do roku 2020, ma być część poświęcona wykluczeniu społecznemu i co robić z tymi ludźmi, którzy znajdują się w sferze ubóstwa lub wykluczenia. Otóż w całym tym Krajowym Programie Reform ta część liczy 3 strony, czy 4. Tam dosłownie nie ma nic. I to poza stwierdzeniem, że my do roku 2020 Polska zamierza wyciągnąć ze sfery wykluczenia bądź ubóstwa 1,5 miliona ludzi. Ani nie wiadomo jak, ani dlaczego, ani skąd to wziąć, poza tym, że może jakaś polityka rodzinna, że żłobki, że coś. Jak ja patrzę na to, co właśnie proponuje rząd, Ministerstwo Pracy, no to w tej dziedzinie proponuje nic, no od ściany do ściany. Nagle zajmujemy się młodymi, którzy mają kłopoty, a niedawno byli starzy, którzy mieli kłopoty, ale, że tak powiem, jakieś spójne spójnego tu podejścia, czy długofalowego po prostu nie ma. No był w którymś momencie mowa, że będziemy bardziej się zajmować rodziną. A? Był taki okres, prawda? Ale żadnej polityki rodzinnej nie wypracowano. I tutaj powiedziałabym, no to jest ugór tutaj w tej chwili. I mając dość dobrze zdiagnozowane niektóre problemy, przełożenie tego na jakieś konkretne zamierzenia, no to w tej chwili jest, no pozostawia bardzo dużo do życzenia. To po prostu jest ugór. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Jacek Wojnarowski, ja po części troszkę zostałem sprowokowany przez panią Irenę, bo chciałbym do tych map podziałów wzmocnić ten głos dotyczący podziału miasto-wieś. Prawda? Akurat zajmuję się w tej chwili modernizacją wiejskich bibliotek publicznych i te dysproporcje, którymi mamy do czynienia, są tam szczególnie widoczne i to mnie właściwie wiedzie do tego takiego szybkiego stwierdzenia, że w walce z tego typu zjawiskami nie wykorzystujemy dostępnych zasobów. Bo z jednej strony oczywiście tak, kraj nasz niesłychanie awansuje. Natomiast ciągle z perspektywy takiej bardzo małej miejscowości, małej gminy wiejskiej, placówek, które mogłyby ten kapitał kulturowy, społeczny, jakkolwiek byśmy go nazwali, wzmacniać, kwestie finansowe są tam niesłychanie istotne. Ale chciałbym też zapytać może państwa, bo i wprowadzić jeszcze jeden podział, to znaczy państwo a samorządy. Troszeczkę tutaj to współbrzmi z pani głosem dotyczącym tego podziału państwo-obywatele. I mam takie poczucie w tej chwili, że to, o czym mówimy, o tym wyczerpującej się formule polityki społecznej, prawda? Kiedy mamy przeświadczenie, przynajmniej ja to obserwuję z tej takiej gminnej perspektywy, zamianę ośrodków pomocy społecznej praktycznie w takie bezwładne maszyny do wypłacania centralnie zadekretowanych jakichś form zasiłków czy czegokolwiek jeszcze innego. I ich postępujące zbiurokratyzowanie i odejście od tej wcześniejszego pomysłu. Także tutaj chciałbym zapytać państwa, czy mają państwo jakiś pogląd na temat roli samorządów terytorialnych i czy też one skupiają, ktoś z państwa wspominał o tym takim silnym potencjale intelektualnym, silnej pozycji osób pracujących w administracji publicznej czy w sferze publicznej i czy do tej kategorii zaliczali państwo również samorządy szczebla wojewódzkiego czy gminnego?
Bardzo proszę. Może na zakończenie parę luźnych uwag. Poczynając od tego, o czym mówił Irena Krzemiński, to znaczy to jest interesujący sposób zdefiniował jako podstawowy konflikt wokół problemów tożsamości. Mi się wydaje, że to jest szersze zjawisko, jak popatrzymy poza Polskę, to Huntington w jednej swojej książce pisał o konflikcie między kosmopolitami a patriotami. Ironicznie lekko, ale w gruncie rzeczy to jest ten sam podział. To jest podział ze względu na procesy globalne tak naprawdę. To znaczy ludzie, którzy dobrze się czują w świecie otwartym i ludzie, którzy są ascriptis w sensie nowoczesnym, są przypisani do kultury, do języka i którzy nie są w stanie funkcjonować poza ramami tradycyjnymi. Oczywiście to jest wybór też ideowy, to nie jest tylko determinacja, tak powiem, biograficzna, czy edukacyjna, czy wiekowa. Tu jest zresztą w innych aspektach też, jak widzimy polską sytuację, to widać, że chodzi o problemy bardziej globalne. Na przykład to jest dla mnie tajemnica, dlaczego interesy tych niższych grup, tych underdogs nie są reprezentowane w polskiej polityce, czy są bardzo słabo reprezentowane w polskiej polityce. Można powiedzieć i dlaczego właśnie te nowe te wykluczenia są bez porównania lepiej reprezentowane. To znaczy, jeżeli patrzymy na problem, nagłośnienie, wagę nadaną w życiu publicznym problemie dyskryminacji kobiet w polityce, czy biznesie, w życiu zawodowym, czy gdzie indziej, to widać, jak to niesłychanie zmieniło się w ostatnich latach. Zresztą podobnie, jeżeli chodzi o gejów i też można powiedzieć, jeżeli chodzi o mniejszości. To znaczy, to jest ciekawe, że ci underdogs nie mają głosu, to znaczy nie uczestniczą w życiu publicznym w dużym stopniu, nie biorą również udział w głosowaniu. To znaczy również ich głos mało się liczy. Zabiega się w małym stopniu. To jest pierwsze zjawisko. Po drugie, to jest problem przepływu. To jest ciekawe, na Zachodzie też widoczne, tak powiem, mas ludowych od lewicy do prawicy. To znaczy połączenie niskiego statusu społecznego z konserwatyzmem kulturowym. No, we Francji, to znaczy Le Pen, partia Le Pena dominuje w tej chwili, tak powiem, wśród robotników, a nie lewica. Czyli mamy tu połączenie tych dwóch zjawisk, które mi się wydaje, że mają na to wpływ. Teraz jeszcze problem tego 11 listopada. Dla mnie to było dość fascynujące. To znaczy nie w tej chwili nie będę wchodził w ten spór, chociaż uważam oczywiście, że tutaj nie ma żadnej symetrii, jeżeli chodzi o odpowiedzialność co do tego, co się działo 11 listopada, to trzeba pamiętać, gdzie płynęły samochody i z czyich rąk, prawda? To wystarczy po prostu. Mniejsza o to. Mnie chodzi o coś innego, to znaczy, że problem, to znaczy samego symboliki 11 listopada, to znaczy, że jeżeli popatrzy się na temat nieco lekceważąco, tutaj padały głosy na temat tych właśnie, tych zbuntowanych, prawda? No w Polsce rzeczywiście to jest marginalne, ale na Zachodzie nie. Chociaż też można powiedzieć, w Hiszpanii to wydawało się, że jest wielki ruch i tym niemniej wygrała partia konserwatywna i otrzymując ilość głosów, których nie otrzymywali od 40 lat, prawda?
Więc innymi słowy, ale nie małej frekwencji.
I przy wysokiej frekwencji tylko 2% mniej niż przy poprzednich wyborach, prawda? Co jest bardzo interesujące. To jest prawda, co nie znaczy, to nic nie świadczy o wpływie, moim zdaniem, na atmosferę. Moim zdaniem problem banków, problem nierówności, problem sprawiedliwości stawiany przez tych ruchów nie zejdzie, tak powiem, nie opuści domeny publicznej i to będzie przyjęte przez mainstreamowe, przez partię głównego nurtu. O coś innego mi chodziło. Tam były kwestie społeczne, ekonomiczne, bezradny sposób stawiane. To znaczy, tym razem nie było żadnych artykułowanych programów, alternatyw. To nie były ruchy antydemokratyczne, notabene, wręcz przeciwnie. Afirmowały demokrację równocześnie z pełną wrogością. Pod tym względem to też jest podobieństwo z Polską. Do klasy politycznej, do instytucji konkretnych. To znaczy poczucie alienacji, obcości we wszystkich krajach zachodnich i nie tylko zachodnich. To jest dość powszechne zjawisko. Tak powiem i niewątpliwie niepokojące. To, co jest zastanawiające, że w Polsce to jest wokół tradycyjnej polityki symbolicznej i polityki tożsamości. 11 listopada jest symbolem tego, na dodatek ukradzionym, dlatego że te partyjki, które to organizowały, przed wojną ich poprzednicy byli jak najbardziej wrodzy tej tradycji. To była piłsudczykowska tradycja 11 listopada, a nie żadna ONR-owska czy tylko idealna, prawda? To było dokładnie przeciwne. Mniejsza o to. Chodzi o to, że to jest bardzo interesujące. Stawiam sobie pytanie, czy to nie wynika też pewnej bezradności. To znaczy, że nie podejmujemy pytań, na które nie mamy odpowiedzi. Po pierwsze dlatego ze względu na słabość intelektualną również klasy politycznej. To jest ciągle kolejne pokolenie dyletantów, można powiedzieć, wymieniane jedno pokolenie po drugim. W ciągu 20 lat nastąpiła, prawda, wymiana. A również ze względu na to, że podstawowe decyzje zapadają gdzieś indziej, zapadają na zewnątrz. Stąd skłonność do polityki często symbolicznej, co nie musi się wiązać, innymi słowy, z problemem definiowania polskości jako podstawowej kwestii, tylko na to każdy ma pogląd. Każdy ma pogląd i tutaj łatwo okazywać własną, tak powiem, godność, tożsamość, prawda, podmiotowość. Łatwiej odpowiadając na pytanie niż tam, gdzie nie ma się w gruncie rzeczy odpowiedzi, gdzie jest się bezradnym ze względu na całe skomplikowanie materii ekonomicznej, społecznej i uzależnienia od szerokiego świata. I tutaj ostatnia uwaga o tym, to jest interesujące to co powiedział pan Sutowski na temat, że właściwie problem redystrybucji jest ważniejszy dzisiaj, jeżeli mu dobrze interpretuję, od tradycyjnego wyznacznika podziału dla lewicy istotnych, czyli podziałów klasowych, czy względów na własność. To jest przez skądinąd wybitnego filozofa Michael Walzera sformułowana teza lewicowego, prawda? Problem polega na tym, że u nas te problemy redystrybucji są ograniczone. My teraz widzimy, jak ogromną rolę odgrywają środki europejskie. Otóż mimo propagandy Platformy w czasie kampanii wyborczej, nie, żadnych 300 miliardów nie będzie, tylko będzie to na pewno znacznie mniejsze ze względu na dramatyzm sytuacji całej Unii. Natomiast te środki są ogromnie istotne dla procesów redystrybucyjnych, przede wszystkim dla inwestycji, czyli również dla rozwoju infrastruktury, prawda? To jest ogromnie istotny problem. Czyli ten również redystrybucja jako kryterium podziału wewnętrznych mi się wydaje, że też ma ograniczoną wartość, że żyjemy w świecie rzeczywiście wielości przecinających się podziałów, z czego niekoniecznie te najważniejsze są najbardziej nagłośnione i najbardziej skutecznie polityczne ze względu na to, że są artykułowane, prawda, politycznie, a te, które są najważniejsze, o których pani profesor Hrynkiewicz mówiła, czy pan profesor Gliński, prawda, to one są mniej nagłośnione, paradoksalnie my mniej o nich słyszymy codziennie, włącznie z tym podziałem wieś-miasto, które jest wiecznym problemem polskim. Dziękuję bardzo. I poproszę naszych panelistów w odwrotnej kolejności, czyli zacznę od pana, proszę bardzo.
Znaczy tak, jestem zmuszony odnieść się tutaj do tych powiązań tego, o czym mówił pan profesor Gliński, to znaczy bo pan bardzo nieprecyzyjnie się...
Dalej.
Aha, przepraszam. Pan trochę nieprecyzyjnie się chyba... Tak? O. Bo tutaj padły sformułowania na temat powiązań z grupami czy stosującymi przemoc, znaczy powołując się na jakąś osobę niesprecyzowaną, która miała informacje na ten temat. Znaczy ja powiem w ten sposób, ja reprezentuję krytykę polityczną i myśmy żadnych kontaktów z żadnymi organizacjami stosującymi czy odwołującymi się w ogóle do idei przemocy w polityce, nie wspominając o praktyce, się ani nie porozumiewali, ani nie kontaktowali, ani nie zawierali żadnych porozumień. To jest jedna rzecz. Druga. Nie wiem, do kogo pan odnosił pojęcie nowoczesny komunista albo komunista. To znaczy, ja takowych, powiem szczerze, nie znam. Znaczy, wiem, że są w Polsce jakieś środowiska, jest jakaś taka strona internetowa, która propaguje trzecioświatowy maoizm bodajże, ale to jest raczej, znaczy jak się przeczyta tą stronę, to wrażenie jest raczej kabaretowe niż tragiczne, to znaczy to są jakieś grupki, nie wiem, paroosobowe, które tam głoszą, nie wiem, no właśnie trzecioświatową rewolucję tam w duchu nie wiadomo czego i chyba na żadnej jakkolwiek rozumianej lewicy nikt tych środowisk poważnie nie traktuje, nie wiem czy ta strona jeszcze istnieje, wiem, że kiedyś była. To tyle może co do komunizmu. Natomiast chciałem się odwołać do tutaj paru kwestii, które padły. To swoją drogą bardzo symptomatyczne, że pan Henryk Wujec, wspominając, że bieda jest dla niego istotną kwestią, istotnym problemem, zastrzegł się od razu, że nie jest populistą. I to jest chyba pewna jednak pozostałość z ostatnich 20 lat. To znaczy, że kiedy ktoś próbował podejmować kwestie społeczne, kwestie wykluczenia, czy kwestie ubóstwa, albo rozwarstwienia, no to no, niejako z automatu mógł być na poziomie debaty publicznej wrzucony do takiego worka, gdzieś tam razem z Andrzejem Lepperem i Piotrem Ikonowiczem, ale myślę, że chociażby ten panel i wszystkie nasze wypowiedzi świadczyły o tym, że ta sytuacja się zmienia, bo wbrew kilku głosom z sali odwołującym się do problematyki lewicy kulturowej czy wykluczenia mniejszości kulturowych czy problemów tożsamościowych, myśmy tu chyba problemów tożsamościowych w ogóle nie poruszali. To znaczy my tak naprawdę we wszystkich naszych wypowiedziach pojawiały się, czy dominowały przynajmniej zdecydowanie wątki społeczno-ekonomiczne, co mnie zresztą w jakimś sensie cieszy. I tutaj krótko chciałem się odwołać do kilku spraw. Najpierw może co do tych underdogs, którzy nie mają głosu. Ja myślę, że to tu odpowiedź w jakimś sensie może być banalna. To znaczy, to są bardzo często osoby, które mają po prostu nie tylko niski status społeczny, ale również niski kapitał kulturowy i społeczny. W związku z czym mają relatywnie mniejsze możliwości i artykulacji swoich problemów i instytucjonalizacji tej artykulacji, czyli na przykład łączenia się w jakieś organizacje, które te organizacje kiedyś na przykład funkcjonowały też na poziomie mainstreamu politycznego. No myślę o związkach zawodowych, które były czymś funkcjonującym w głównym nurcie, co wiązało ze sobą osoby, które potencjalnie mogłyby do takiej podklasy trafić i w dużej mierze zapobiegały również temu, żeby te osoby tam trafiły. To jest jakby no, takie moje wrażenie. Jeszcze, kwestia tego podziału, o którym powiedział pan profesor Krzemiński, to znaczy tego wzrostu narodowo-katolickiego, czyli pewnego konserwatyzmu czy tradycjonalizmu kulturowego z jednej strony, a z drugiej strony wizji państwa, które ma dbać o czy zapewniać dobrobyt całego społeczeństwa. Tylko problem polega na tym, że w ogóle tradycja endecka pod tym względem jest ambiwalentna, prawda? Bo jak wiemy, Roman Dmowski z socjalizmem wspólnego miał niewiele. To państwo korporatystyczne, którego on był zwolennikiem, to był taki bardzo niejednoznaczny twór, jeśli chodzi o kwestię redystrybucji. On tam zakładał solidaryzm klasowy, ale to solidaryzm oznaczał przede wszystkim właśnie zarzucenie myślenia w kategoriach konfliktu klasowego i reprezentacji interesów klasowych na rzecz pewnej jedności narodowej. Natomiast moja podstawowa wątpliwość i też może jakieś pytanie, być może w kuluarach uda się dokończyć tę kwestię do profesora Krzemińskiego, to byłoby na ile traktuje tą opcję, znaczy narodowo-katolicką jako, znaczy na jakie rozmiary w skali całego społeczeństwa ją szacuje i na ile uważają za w jakimś sensie esencjalną, bo ja odnoszę wrażenie, że te fluktuacje wyborców pomiędzy różnymi partiami mogą sugerować, że pewne tożsamości ideologiczno-polityczne nie mają u nas charakteru esencjalnego. To znaczy, że one nie są prostym odzwierciedleniem dawnych tożsamości czy tożsamości z okresu przedwojennego. I tutaj, kiedy Aleksander Smolar wspomniał o tych małych partiach, które zawłaszczają pewne tradycje, to wydaje mi się, że o partiach skrajnie prawicowych, to wydaje mi się, że to również świadczy o tym, że one stanowią raczej parodię dawnych potężnych ugrupowań przedwojennych, a nie ich realne nowe wcielenie. Jeszcze bym się może odniósł do tej kwestii komercjalizacji, o której mówił pan profesor Jerzy Wilkin. Znaczy, wydaje mi się, że to tak naprawdę, znaczy, bo nie toczymy tutaj dyskusji o szkolnictwie wyższym w tym momencie, ale ja jestem zdania, że właśnie ten temat, to znaczy roli usług publicznych, statusu usług publicznych, tego, czy właśnie szkolnictwo wyższe, czy służba zdrowia, czy jeszcze kilka innych sfer można by wymienić, czy one powinny podlegać komodyfikacji, czy powinny być traktowane jako przedmiot wymiany rynkowej, czy też powinny być finansowane ze środków ogólnospołecznych, czyli mówiąc krótko, finansowane z podatków i w jakiś mniej lub bardziej solidarystyczny sposób zapewniać równy dostęp do niektórych z nich wszystkim członkom społeczeństwa z racji tylko tego, że są obywatelami, to powinna być główna oś sporu politycznego w Polsce. Znaczy uważam, że byłby to chyba najbardziej funkcjonalny i sensowny spór, jaki mogę sobie wyobrazić. To znaczy to na przykład, gdyby toczyła się w Polsce wielka debata polityczna o to, czy studia powinny być płatne czy bezpłatne, czy kierunki studiów powinny być podporządkowane wymogom gospodarki, czy może uniwersytet powinien pełnić też inne role, to wydaje mi się jednym z najzdrowszych i najsensowniejszych właśnie tematów do dyskusji politycznej. Tylko że mam niejasne wrażenie, że partie polityczne w Polsce nie mają za bardzo ochoty na artykulację takiego sporu. To jest ciekawe, że jak zajrzymy do programów wyborczych poszczególnych partii, to jest bardzo ciekawe, jak się porówna program w kwestii szkolnictwa wyższego Platformy Obywatelskiej i SLD. Jeśli przyjmujemy, że Platforma jednak przy wszystkich zastrzeżeniach jest partią raczej bliską obozu liberalnego, a SLD przy wszystkich zastrzeżeniach obozu socjaldemokratycznego i następnie porównamy dyskurs obu partii, już taki w bardziej wyrafinowanej formie, bo w programie wyborczym, a więc rozpisany, to okazuje się, że one się w zasadzie od siebie nie różnią. To znaczy okazuje się, że dwie partie, które teoretycznie powinny mieć bardzo różne poglądy na te sprawy, mają pogląd bardzo, bardzo zbliżony. I ostatnia kwestia to wydaje mi się, że ja redystrybucję rozumiem bardzo szeroko. To znaczy właśnie jako zapewnienie dostępu do pewnych usług, które w innych warunkach mogłyby być dostępne tylko rynkowo, zapewnienie ich za pośrednictwem sektora publicznego jakby również wpisuje w to pojęcie i uważam, że to jest akurat moja opinia, że kwestia tego, jaki będziemy mieli poziom sektora publicznego, a jaki będzie poziom urynkowienia dostępu do poszczególnych typów usług, będzie współdecydował w dużym stopniu o tym, czy będziemy budowali społeczeństwo dominującej klasy średniej, czy też będziemy zmierzali w stronę społecznej polaryzacji. To może tyle. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Andrzej, bardzo cię proszę.
Dziękuję bardzo. Ja zacznę od tego, że wydaje mi się, że w naszej dyskusji splatały się dwie płaszczyzny jak gdyby rozumienia czy też lokowania podziałów społecznych. Z jednej strony mówiliśmy o podziałach społecznych w ogóle, a z drugiej strony, i ja się na tym koncentrowałem, mówiliśmy o tym, jak te podziały społeczne, jak polskie podziały społeczne są reprezentowane na scenie politycznej. To jest dalece nietożsame. Szczególnie w przypadku Polski, kiedy jedną z dobrze obronionych tez socjologicznych jest właśnie taka, że przez długi okres czasu te istotne podziały w społeczeństwie nie były dobrze reprezentowane na scenie politycznej, która była zdominowana przez jakieś stare, już nieistotne i tak dalej, tak się twierdziło. Potem notabene okazały się wcale nie takie stare i nieistotne, ale rzeczywiście jest tak, że to nie są te dwie rzeczy, nie są tożsame. Jeżeli Alix Molar na przykład mówi o tym, że podziały dotyczące biednych, bogatych i tak dalej, te ekonomiczne są wciąż bardzo ważne, to w ogóle nie ma żadnego sporu. One są. Powstaje pytanie, co się z nimi dzieje, gdy spojrzymy na scenę polityczną. W Polsce nigdy nie było partii biednych i partii bogatych. W Polsce dyskutowano tezę o końcu klasowej polityki, używając argumentów także z polskich badań empirycznych. Czy ta klasowa polityka przebije się na scenę polityczną, co na Zachodzie byłoby powrotem do przeszłości, a w Polsce powrotem do przeszłości, która, jak starałem się mówić, nigdy w Polsce nie zdążyła zaistnieć, to jest rzecz zupełnie otwarta. I teraz parę uwag szczegółowych dotyczących poszczególnych głosów. Ireneusz Krzemiński mówił o tym, że te dwie osie zaczynają się nakładać. Pewnie można znaleźć takie przykłady, ale słuchając naszej dyskusji muszę powiedzieć, że znalazłem liczne przykłady pokazujące, jak te osie się nie nakładają na siebie. Jak to niektórym dyskutantom było do ich kontrdyskutantów bliżej w pewnym wymiarze, a wyraźnie dalej w drugim wymiarze. Tak więc to nie jest do końca tak, że te osie się na siebie nakładają. Dalej. Te kwestie, pytanie, nie pamiętam przez kogo zadane, chyba to było przez... Nie pamiętam, czy przez Piotra Glińskiego, dotyczące tego, jak, kim są polscy oburzeni, czy taki ruch istnieje. W moim przekonaniu on się jakoś tworzy. Czy stanie się jakimś zarzewiem trwałego ruchu protestu, czy nie? Nie wiem. Wiemy, że w Polsce jest bardzo silna tradycja ruchów protestu, wyrastająca z dobrze nauczonej, czy też wyuczonej tradycji protestów przemysłowych, wielkich grup klasy robotniczej, wielkich grup pracowniczych w ogóle. Czy to zostanie jakoś wykorzystane przez ten ruch i czy on będzie potrafił znaleźć nową formułę, to jest dla mnie fascynujące, ponieważ do tej pory cały czas widzimy, że no, polska administracja jest przyzwyczajona jak gdyby do tych starych kolei tego starego typowego konfliktu przemysłowego i na ten typ konfliktu reaguje, bo jest wyuczona jak gdyby. Każde zapalenie jednej opony pod kancelarią premiera powoduje natychmiast nerwowość, natomiast kiedy tysiące i setki tysięcy ludzi wyjeżdżają do Wielkiej Brytanii, też z jakiegoś powodu sfrustrowanych pewnie, no to tego tak za bardzo nie widać, bo to się dzieje tak po cichu. Więc ja nie wiem, czy ten nowy ruch oburzonych będzie w stanie jak gdyby zaktywizować się i będzie w stanie wykorzystać tak silne środki artykułowania swoich roszczeń, jak do tej pory w Polsce było to umiejętnie stosowane na przykład no, przez wszystkie ruchy wywodzące się z Solidarności. No i wreszcie ten... Ta drobna, właściwie mimochodem przeze mnie wspomniana kwestia, wcale nie drobna, kwestia 11 listopada. Ona nie była jak gdyby głównym punktem mojej wypowiedzi. Ale to jest ważne. To jest ważne, jak się okazuje, także jak słucham tej dyskusji, to jest ważne dlatego, ponieważ tak naprawdę, jeżeli patrzymy na podziały społeczne, to jest ważne nie tylko to, żeby je analizować, ale przede wszystkim ważne jest to, żeby je tak analizować, żeby nie zastępować tej analizy mistyfikacją tych podziałów. A w moim przekonaniu właśnie dominująca interpretacja tego, co się wydarzyło 11 listopada, była zafałszowaniem i mistyfikacją opartą na teorii fałszywej symetrii, do której skądinąd, Piotrze, nawoływałeś. Moim zdaniem nie może być tutaj żadnej symetrii i po to, żeby ją zrozumieć, to są rzeczy dla mnie, przynajmniej jako dla socjologa, nie, tutaj nie uruchamiam swojej jak gdyby obywatelskiej postawy, tylko patrzę na to chłodno jako socjolog, to są rzeczy elementarne. No, trzeba spojrzeć na przyczyny i na skutki i widzieć, co było przyczyną, co było skutkiem. No, przyczyną tego wszystkiego było to, że marsz został zorganizowany przez dwie organizacje, z których jedna ma takie, a nie inne hasła, które Państwu przytaczałem, a pamiętam je dokładnie z jej deklaracji ideowej, każdy może tę stronę zobaczyć, a druga, choć może nie ma tak silnych haseł i tak wyraźnie radykalnych, to klimaty są podobne, mówiąc najdelikatniej. I teraz, jeżeli takie dwie organizacje są podawane jako główny organizator Marszu Niepodległości, to tych 11 tysięcy to są ludzie oszukani w pewnym sensie, proszę pana. To są ludzie oszukani albo nie wiedzą w ogóle, tak jak powiedział Ireneusz Szczemiński, w czym brali udział. I nie możemy się dać wpuścić w taki oto paradygmat, że każdy, kto krytykuje Marsz Niepodległości, to krytykuje w istocie Święto Niepodległości, a tak naprawdę to w ogóle krytykuje niepodległość. Otóż ja nie wchodzę w coś takiego, bo to jest głęboko nieuczciwe i to jest nieprawdziwe i mistyfikujące, a winę za to wszystko ponoszą politycy mainstreamu, ponoszą politycy głównego nurtu, których głosu zabrakło, a jeśli on był, to on był słyszany właśnie w ten oto sposób, że się stali lewicowi ekstremiści z prawicowymi ekstremistami, a prawda leży po środku. Otóż nie ma teorii prawda leży po środku w tym przypadku. Zabrakło głosów osób, które z dużym autorytetem, no na przykład nie wiem, no zabrakło mi tego, żeby ktoś taki jak Henryk Wujec wyszedł i powiedział, nie, kochani, to nie było tak, że tutaj się lewicowa ekstrema ściera z prawicową. Trzeba było widzieć przyczyny, trzeba było widzieć skutki. Ja nie mówię tego personalnie do Henryka, tylko mówię, że jeżeli słyszeliśmy głosy z administracji, to słyszeliśmy głosy właśnie raczej takie klajstrujące to wszystko. A wściekłość moim zdaniem tych środowisk radykalno-prawicowo-nacjonalistycznych wzbudziło to, że ta no, osamotniona lewica, niewątpliwie nie ze wszystkimi, którzy tam popierali te protesty, byłoby każdemu z nas po drodze, bo tam istotnie były też i takie ugrupowania, którym blisko było do tego, o czym mówił Piotrek, ale oni zostali całkowicie osamotnieni i wściekłość wzbudziło to, że oni wbrew spodziewaniom nie tylko machali prawda, błękitnymi balonikami, tęczowymi balonikami, ale że oni też byli przygotowani na to, żeby na przemoc i siłę odpowiedzieć też siłą, co było absolutnie naturalne. I moim zdaniem powinniśmy się nad tym zastanowić i o tym dużo i więcej mówić, ponieważ to może wrócić w postaci być może jeszcze gorszej. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Proszę Państwa, ja oczywiście przesadziłam w wyliczaniu tych grup zupełnie celowo. To nie jest tak, że ja sobie wyobrażam, że są dyskryminowane wszystkie kobiety, wszyscy emeryci, wszyscy młodzi i tak dalej, i tak dalej. Tylko, że jest tak, gdybyśmy mieli mówić o wykluczeniu wprost, to tak naprawdę powinniśmy mówić o małej grupie ludzi, dzisiejszych osób, które mieszkają na Dworcu Centralnym, tych, których rodzinach powiela się wyuczoną bezradność z pokolenia na pokolenie, w tych rodzinach, gdzie ojciec czy matka stracili pracę 10 czy 15 lat temu. No to jest nie taka całkiem duża grupa, ale osób, które rzeczywiście funkcjonują poza tym głównym społecznym nurtem. Ja do tego podeszłam bardzo praktycznie. Jestem byłym wiceministrem pracy, ministrem pracy, posłanką, która przepracowała 4 lata w Komisji Polityki Społecznej. W związku z tym musiałam podjąć wiele konkretnych decyzji związanych z funkcjonowaniem polityki społecznej. Od dzisiejszego państwa wymaga się znacznie więcej niż tylko za próbie zaopiekowania skutecznymi tymi, którzy mieszkają dzisiaj na Dworcu Centralnym. I kiedy przygotowywałam się do tego spotkania z państwem, zaczęłam się zastanawiać, które grupy mogłyby przyjść do mnie, licząc na wyrównanie szans, no to właśnie mi to wyszło. Że tak naprawdę, oczywiście z całym szacunkiem dla tych wszystkich, którzy sobie dobrze radzą. Tych grup, które mają poczucie, że dobrze byłoby, gdyby ich szanse, jeżeli chodzi o jakość życia, edukacji, zdrowia i tak dalej, żeby były większe, no to tych grup jest tak dużo. I stąd ta moja zupełnie celowo przesadzona wyliczanka. Jeżeli chodzi o kwestie kobiet, rzeczywiście na tle różnych krajów europejskich kobiety w Polsce mają pozycję dobrą, to znaczy zarówno w sensie mentalnym jesteśmy przygotowane do godzenia ról, życia zawodowego z rodzinnym, jeżeli chodzi o ilość firm, które są prowadzone przez kobiety, to wszystko prawda. Ja się kobietami zajęłam, bo była to moja odpowiedzialność w czasie, gdy byłam wiceministrem pracy, dlatego, że zajęłam się przygotowywaniem polityki demograficznej. Tak mówiłam o polityce rodzinnej, ale tak naprawdę to, co w tej chwili jest dzisiaj bardzo ważne, to jest skuteczna polityka demograficzna. Po co ona nam jest potrzebna? Ano po to, żebyśmy nie mieli tej, żeby po prostu rodziło się więcej dzieci, bo jak się nie urodzi więcej dzieci, to będziemy na tym tracić wszyscy, bez względu oczywiście z szacunkiem dla indywidualnych ludzkich wyborów. To jest dzisiaj bardzo ważny problem, nie tylko polski, ale również europejski. I co się okazało? Że dzisiejsze Polki mówią tak, my chciałybyśmy mieć więcej dzieci. My decydowałybyśmy się na więcej dzieci. Przeszkodą jest trudny dostęp do rynku pracy. I ja, mając na myśli wyrównywanie szans, myślałam właśnie o tym mechanizmie, który powoduje, i to są liczby. W latach 2005-2006-2007, kiedy bezrobocie w Polsce malało, tam z 17% do 12%, to pierwszy rok spadku bezrobocia był spadkiem bezrobocia mężczyzn. To znaczy relatywnie po tym roku zwiększyła się procentowo liczba kobiet, które nie miały pracy. No tak jest, to nie wynika ze złej woli pracodawców, tylko my, mówię tutaj o instytucjach państwa, nie potrafiliśmy wprowadzić takich instrumentów, które by te szanse wyrównywały, bo to jest potrzebne nam wszystkim, a nie tylko kobietom, żeby się w Polsce lepiej czuły. Rzeczywiście to, co mówił Ireneusz Krzemiński, jest ciekawe. Ja sobie przypominam, też będąc w Ministerstwie Pracy, robiliśmy takie badania dotyczące kobiet wiejskich właśnie i ich gotowości do podjęcia pracy zawodowej. Tam był bardzo poważnie położony nacisk na to, poważniej niż w mieście, że najpierw rodzina i dzieci, a później praca zawodowa. Natomiast to, co było interesujące, to, że te kobiety, które chciały podjąć jakąś pracę, mówiły zwykle tak: my chętnie tak, ale najlepiej, gdyby to była praca poza Polską. Znaczy jakby w ogóle nie były zainteresowane tym, żeby szukać pracy w swoim najbliższym środowisku, więc te badania to oczywiście potwierdzają. Natomiast w całej masie, ponieważ ta emigracja zarobkowa zaczęła się 2004-2005 rok, to w zdecydowanej większości przypadków to byli ludzie tuż po ukończeniu studiów, dobrze wykształceni, którzy wyjeżdżali na zachód i znajdowali pracę znacznie poniżej swoich kwalifikacji. Co zresztą stwarzało dla nas nadzieję taką, że oni tam pojechali poznać język, zarobić pieniądze, ale że swoje oczekiwania życiowe czy swoją przyszłość będą wiązali jednak z Polską, bo po to się kształcili, żeby, no takie były oczekiwania, tam już jeszcze inne tam czynniki jeszcze biorą w tym udział, to znaczy jest taka graniczny czas. Ktoś, kto przebywa na migracji dłużej niż 5 lat, po tych 5 latach gwałtownie maleje chęć powrotu. Jeżeli tam się jeszcze rodzą dzieci, a nie ma kontaktu z językiem, kulturą, środowiskiem polskim, to nawet kiedy rodzice chcą wracać, to później to ten fakt, że dziecko się obraca w sobie bliskim środowisku, słabo zna język polski, jest tym, co decyduje, że zostaje się na emigracji. Tutaj była mowa o tym, że jest ciągle aktualny podział miasto-wieś. Ja mam poczucie, że to wszystko nie jest takie proste, że tak naprawdę musielibyśmy się zagłębić i porównywać po poszczególne części Polski. Bo jestem przekonana, że na warszawskim Brudnie znajdę rodziny, które potrzebują większej pomocy niż niejedna rodzina polskiej wsi. No to po prostu jest to zróżnicowanie jest duże. Oczywiście szara strefa tutaj też ma duże znaczenie. Również mówię z pozycji kogoś, kto zajmował się na przykład świadczeniami rodzinnymi, dlatego że jest cała duża grupa osób, które ukrywają swoje źródło zarobków po to, żeby mieć dostęp do różnego rodzaju świadczeń pomocowych państwa. To się później przejawia w liczbie osób, które korzystają z tych świadczeń, ale to nie jest równoznaczne, czy nie zawsze jest to równoznaczne z tą realną biedą, czy też ich brakiem. Czy wiemy, co trzeba zrobić, żeby to się zmieniło? No, ja sądzę, że to, co trzeba zrobić, bo my na pomoc społeczną, na politykę społeczną wydajemy całkiem sporo pieniędzy. My wydajemy kilkanaście miliardów rocznie. Czy my te pieniądze wydajemy dobrze? Nie. My te pieniądze wydajemy źle. Jestem przekonana, że potrzebna jest tutaj właśnie taka bardzo rzetelna, rewolucyjna zmiana w takim sposobie, czy też w definiowaniu, komu te pieniądze byłyby potrzebne, ale to, co jest niezbędne, to takie ścisłe stowarzyszenie tego z rynkiem pracy. To znaczy rzeczywiście instytucje rynku pracy, urzędy pracy, w większości to są urzędy, które zajmują się rejestracją bezrobotnych. Tak samo jak ośrodki pomocy społecznej, w dużej części to są ośrodki, które zajmują się po prostu rejestracją i taką doraźną pomocą osobom, które się o tę pomoc zwrócą, więc to wszystko musi być razem spięte. Jestem przekonana, że w Polsce się powinno szeroko otworzyć wrota dla niepublicznych tych służb rynku pracy, dla agencji zatrudnienia, bo doświadczenia europejskie pokazują, że tam, gdzie Urząd Pracy nie poradzi, to agencja zatrudnienia potrafi wyciągnąć z bezrobocia kogoś, kto był poza rynkiem pracy 5, 7, 10 lat. Tym publicznym instytucjom to się nie udaje. Mogłam tu Państwu długo jeszcze opowiadać o tym, ale już nie chcę Państwa nudzić, także dziękuję.
Profesor Hynkiewicz, bardzo proszę.
Postaram się krótko, bo wszyscy już pewnie są znużeni. Rzeczywiście zgadzam się, że tych linii podziału jest tutaj dużo i może nasza dyskusja jest troszkę taka rozwichrzona, bo wszyscy mówimy o sprawach ważnych, ale każdemu wydaje się inna sprawa ważna. Ja jednak pozostanę, panie profesorze i pani profesor, przy swoim zdaniu, że Polska jest krajem biednym. Może na innych uniwersytetach pracujemy, ale ten, na którym ja pracuję, nazywa się Warszawski i tam wisi wielkie ogłoszenie, że prawo do pomocy stypendialnej ma student, którego dochody w rodzinie nie przekraczają 504 zł. Jeśli to jest dużo, no to proszę powiedzieć, że za to da się utrzymać studenta, który przyjechał spod Warszawy, spod Lublina czy skądkolwiek w Warszawie i że ta rodzina jest w stanie tego studenta kształcić. Dobrze, ale chciałam tutaj jakby wrócić do tych ekonomicznych uwarunkowań, które jednak bardzo silnie decydują w Polsce i też pozostanę przy tym zdaniu o podziałach. I te podziały nie są podziałami tylko eksponowane, nie są one eksponowane i jest pewnie przyczyna, dla których nie są one eksponowane i one są raczej w świadomości społecznej bardzo silnie spychane. I ja myślę, że wynika to z tego, tu powtórzę może za Keynesem, że jest bardzo wąska grupa bardzo bogatych ludzi, która zagraża istotnie demokracji, bo ona może dowolnie oczywiście organizować wszelkie kampanie wyborcze i może także organizować opinię publiczną, co bardzo często niestety w Polsce widzimy i może bardzo silnie wpływać na politykę. I to jest w Polsce, tak mi się wydaje, coraz bardziej widoczne, ponieważ to oni wprowadzają, ich zdaniem, ważne tematy do dyskursu publicznego. Dlatego między innymi problemu takiego jak problem podziałów dochodowych, dostępu do konsumpcji dóbr i usług, dostępu do dóbr cywilizacyjnych. W Polsce po prostu nie ma. Tak jak nie ma w Polsce dyskusji o tym, że Polska jest już krajem, w którym udział wydatków gospodarstw domowych na ochronę zdrowia jest najwyższy w Europie, bo przekroczył 40%. W Niemczech on kształtuje się na poziomie 12-13%. A jesteśmy wszakże krajem znacznie biedniejszym. Druga sprawa, która wiąże się chyba z kryzysem i te wszystkie podziały, ten kryzys będzie bardzo mocno podkreślał i bardzo mocno uzasadniał. Otóż znowu się odwołam do Keynesa. To bardzo, bardzo lubię te teksty które dotyczą kryzysu lat 30., bo one mi bardzo wiele wyjaśniają. I Keynes mówi tak. Jeżeli spekulacje są tylko pianą na życiu gospodarczym, to one oczywiście jako piana tam kiedyś sobie spłyną. Jeżeli jednak życie gospodarcze staje się właśnie tylko spekulacją i życie gospodarcze jest tylko pianą dodaną do spekulacji, wówczas zagraża to po prostu porządkowi i ładowi społecznemu. Ja myślę, że warto byłoby się zastanowić, na ile w Polsce dzisiaj, gdzie w istocie zlikwidowaliśmy gospodarkę, my nic ważnego nie produkujemy. Z tego punktu widzenia debata o tym, jak to się mamy rozwijać w oparciu o wiedzę, o naukę, o badania, jest po prostu pytaniem pustym. Ja w latach 70., w latach 80. jeszcze bardzo dużo czasu spędziłam badając przemysł Centralnego Okręgu Przemysłowego. I muszę powiedzieć, że widziałam tam bardzo nowoczesny przemysł zbrojeniowy, bardzo nowoczesny przemysł lotniczy i dzisiaj tych zakładów po prostu nie ma. Dwa dni temu dowiedziałam się, że wreszcie już stalową wolę kupili Chińczycy. No, gdybyśmy zbadali dzisiaj, co stało się z tymi zakładami, które zostały sprywatyzowane, jak długo one jeszcze działały, jakie tam były kontrakty, warto zrobić może monografię takich różnych dziedzin przemysłu. Nie ma na to pieniędzy, ale zachęcam, warto to zrobić. I to jest gospodarka i ona właściwie, można by powiedzieć, wyznacza pewne linie podziału, bo albo ktoś ma dostęp do pracy, ma do pracy dobrej, czy też tak jak dzisiaj młodzi ludzie zaczynają i kończą na pracy śmieciowej, czyli takiej pracy, gdzie nikt nie dba o rozwój ich kwalifikacji, o to, aby oni systematycznie zdobywali kwalifikacje, stawali się specjalistami, tylko robią doraźnie cokolwiek, gdziekolwiek. To po prostu nie dziwię się, że oni wyjeżdżają, do czego jeszcze za chwilę wrócę. Wreszcie sprawa państwa, a tutaj skupię się na państwowej polityce społecznej. Właściwie zlikwidowaliśmy gdzieś w drugiej połowie lat 90. politykę społeczną i polityka społeczna została zastąpiona państwowym miłosierdziem, jak to tutaj też jest taka ważna encyklika Quadragesimo Anno, wydana w 1931 roku, gdzie mówi się bardzo dużo właśnie o społeczeństwie obywatelskim, o subsydiarności państwa, ale także mówi się o obowiązkach państwa wobec społeczeństwa. I ja po prostu postrzegam to w ten sposób, że w Polsce polityka społeczna, czyli systemowe rozwiązania dotyczące ubezpieczenia społecznego, dotyczące zatrudnienia, kształtowania kapitału ludzkiego, zostały w istocie zastąpione pomocą społeczną, czy lepiej mi brzmi, kiedy mówię państwowym miłosierdziem i potwierdzono powagą ustaw. I to prowadzi do ogromnych zróżnicowań, o których tutaj nie mówiliśmy i słusznie pan podkreślał. Ja przygotowałam takie badania, żeby zobaczyć, jak żyje się w takich gminach, gdzie wydatki łącznie z subwencją, wydatki bieżące na pomoc społeczną i subwencje przekraczają 80%, a wydatki inwestycyjne kształtują się na poziomie 5-10%. No, co to jest 5% wydatków inwestycyjnych w małej, biednej gminie, to każdy sobie jest to w stanie wyobrazić, tam gdzie te wydatki na pomoc społeczną przekraczają 50%. I oczywiście pieniędzy nie dostałam, bo dzisiaj uniwersytety nie dostają pieniędzy na badania, bo prowadzą, tak jak pani tu poseł mówi, ministerstwa prowadzą badania, więc może tak lepiej jest. I muszę powiedzieć, że już sam ogląd taki tylko budżetów samorządów lokalnych pokazują, że następuje ogromne zróżnicowanie warunków życia, a wraz za tym zróżnicowaniem warunków życia następuje także, pogłębia się deformacja struktury demograficznej w tych miejscach. To można ze statystyk wyczytać, więc tak to jest. I teraz mogę powiedzieć tak, państwo celowo utraciło narzędzia regulacyjne, jeśli chodzi o politykę społeczną i ponieważ nie ma narzędzi regulacyjnych, wobec tego odpowiada nam, że za wszystkie rozwiązywanie wszystkich problemów odpowiada wolny rynek. Ja muszę powiedzieć, że to mi przypomina gdzieś połowę XIX wieku, kiedy państwo też twierdziło, że za rozwiązywanie wszystkich problemów społecznych odpowiada wolny rynek, ale w którymś momencie w Anglii, to był rok 1838, jednak Anglia się złamała i wprowadziła państwową ochronę pracy. Niemcy w latach 80. mocą dekretu cesarskiego wprowadzili jednak ubezpieczenia społeczne kasy chorych. Wobec tego mamy do czynienia jakby z powrotem do pewnych rozwiązań w Polsce, które zostały już wielokrotnie przećwiczone i można zaglądając w historycznie, przyjmując perspektywę historyczną, można byłoby na to spojrzeć inaczej. I wreszcie kwestia społeczeństwa, więc jeżeli mówimy o wykluczeniu, to przemawia do mnie taka definicja Amartya Sena, ekonomisty, laureata Nagrody Nobla, zdaje się z 1998 roku. Amartya Sen mówi tak, że wykluczenie to jest zagrożenie dla wolności wyboru. A więc ludzie wykluczeni to są ci, którzy nie mają możliwości wyboru. I otóż takich grup w Polsce, które nie mają możliwości wyboru, możemy wskazać bardzo dużo. Ale dla możliwości wyboru, dla wolności wyboru pewnych grup nie ma w Polsce przyzwolenia. Natomiast dla braku wolności wyboru i możliwości wyboru pewnych grup jest ogromne przyzwolenie. Do takich grup, dla których jakby no z natury, one po prostu w naszej świadomości muszą być biedne i po prostu nic im się nie należy, należą ludzie starzy. My przygotowaliśmy w Rządowej Radzie Ludnościowej taką dużą ekspertyzę dotyczącą sytuacji ludzi starych. Jak się zestawi położenie ludzi starych w Polsce, to pokazuje to naprawdę, koordynowałam przygotowanie tej dużej ekspertyzy i muszę powiedzieć, że sama zdziwiona byłam, jak zestawiłam wszystkie materiały, które dotyczą wszystkich aspektów położenia ludzi starych. Dostępu do usług opieki, dostępu do usług ochrony zdrowia, do dochodu, do rynku pracy, do kultury, a także ochronę prawną ludzi starych, która jest znacznie gorsza niż ludzi młodych. No dobrze, to jeszcze krótko chciałam powiedzieć o migracjach. To jest zagadnienie niesłychanie złożone i dlatego w okresie międzywojennym w Polsce były ogromne badania prowadzone w różnych wymiarach. Były to badania socjologiczne, socjograficzne, ekonomiczne, demograficzne. Różne metody stosowano przy tych badaniach. Ja chcę państwu powiedzieć, że najwyższy nakład na badania, to chyba pana doktorantka dostała, na badania migracji w Polsce wynosiły 40 tysięcy w ostatnim dziesięcioleciu. 40 tysięcy wydaliśmy na badania migracji. Czy jest to ważny problem? Czy powinniśmy o nim coś wiedzieć? My utraciliśmy także nawet informację statystyczną o migracji. To znaczy my możemy to badać w ten sposób, badając statystyki niemieckie, brytyjskie, irlandzkie, włoskie, jakieś tam, ale tym się też specjalnie nie przejmujemy. Więc ja myślę, że to jest problem niezwykle skomplikowany i jeśli pan powołuje się na takie badania, to ja mam inne badania, które zaraz będą opublikowane mojej doktorantki, która badała akurat skutki migracji zarobkowej kobiet dla położenia dzieci. Badaliśmy dzieci po prostu w rodzinach, z których kobiety pojechały. Każda z tych kartek nadaje się naprawdę do tego, żeby czytać ją, ja powiedziałam, na ambonie i żeby po prostu nawoływać do zmiany położenia tych dzieci. To są także ogromne koszty społeczne, które wynikają z rozbicia rodziny, z opuszczenia rodziny, z pogłębiających się patologii w rodzinach, w których zostały te dzieci. Chciałam na koniec jeszcze króciuteńko zupełnie odnieść się do szkolnictwa wyższego. Otóż ja myślę, że to, co stało się w szkolnictwie wyższym, ale także w ochronie zdrowia, która dotyczy całego społeczeństwa, to, że nie ma te ustawy, które zostały przyjęte. Ja na przykład nie wiem, czy państwo wiecie, że do większości ustaw dotyczących ochrony zdrowia, które wchodzą od 1 stycznia, nie ma przepisów wykonawczych. Po prostu nie ma przepisów wykonawczych. I teraz Tak, więc ja też oczywiście na to liczę. Gorzej jednak może pójść ze szkolnictwem wyższym i nauką. Otóż te ustawy istotnie obniżają poziom kształcenia i poziom badań naukowych i pewne możliwości rozwoju kadry, ale żeby jakoś Państwa czymś pocieszyć, to chcę powiedzieć, że to schodzi na pewien poziom już ludowy. Otóż przewodniczącym Komisji Sejmowej Nauki i Edukacji został pan technik optyk spod Częstochowy. Więc jeżeli na tym poziomie będziemy rozpatrywać, proszę to sprawdzić w internecie, to jest przecież informacja dostępna, każdy z Państwa może tam dotrzeć. Więc ja myślę, że także chyba w środowiskach takich jak moje środowisko uniwersyteckie ponosimy część winy za to, że kultura życia politycznego w Polsce, że poziom debaty publicznej jest po prostu poziomem nieprawdopodobnie niski, że godzimy się po prostu na to, że ten poziom taki jest, jaki obserwujemy i taki, w którym po prostu wielu z nas nie chce brać udziału. Dlatego jeszcze raz dziękuję panu przewodniczącemu, panu profesorowi za zaproszenie.
Skończyłam. Tylko jedno słowo, żeby uspokoić panią profesor, to nie jest tak, że Ministerstwo Pracy robiło swoje badania, robił je Uniwersytet Łódzki. Akurat badania, na które się powoływałam, były to badania, za które zapłaciło ministerstwo, ale robił je jak najpoważniejszy Uniwersytet Łódzki.
Dobrze, nie będziemy kontynuowali dyskusji, bo widziałem, że niektóre stwierdzenia pani profesor wywołały żywą dyskusję wśród Państwa, ale myślę, że to już jest po zakończeniu, prywatnie będziemy kontynuowali. Chciałbym serdecznie podziękować i drobna informacja, to znaczy, że za tydzień 15 grudnia organizujemy tutaj debatę, dwie sesje, jedna spokrewniona z tą, to jest plany rządu i wyzwania rozwojowe Polski, czyli innymi słowy problem spojrzenia na plany rządu nie z perspektywy powiedzmy oszczędności i przeciwdziałania o bieżącym problemom budżetowym, tylko z punktu widzenia szans rozwojowych Polski. Jest pierwsza sesja ekonomiczna i druga o polityce społecznej, czyli to będzie kontynuacja w istocie dzisiejszej naszej dyskusji. Dziękuję serdecznie Państwu za przybycie i uwagę.